No co, chyba zaczynamy, nie? Dzień dobry, dobry wieczór. Słuchacie waszego i naszego ulubionego programu podcastowego Momentami Zabiegani. Zbliża się koniec roku, a więc pora na kolejne sportowe widowisko. Prowadzę je dla was Szymon Krzak i niezastąpiony Jakub Szewczyk.
Kłaniam się.
Drodzy słuchacze, naszym dzisiejszym gościem była wyjątkowa osoba. Prawdziwy żelazny chłop, triatlonista, zwycięzca age grupy Enea Ironman Gdynia 2022, uczestnik Mistrzostw Świata na Hawajach Kaliua Kona, zwanych potocznie Kono, członek AGH Cycling Team, drodzy słuchacze, Krzysztof Liszka. Jego przygoda ze sportem i triatlonem, o której opowiada, cały wyjazd na Hawaje jest materiałem na książkę, a przynajmniej na film dokumentalny. No tego naprawdę warto posłuchać. Nie przedłużamy, zaczynamy, startujemy, Momentami Zabiegani, zapraszamy. Moi drodzy, mamy tutaj takie założenie na początku, żeby ten podcast docierał do jak najszerszej liczby odbiorców. Będziemy starali się, zresztą chcemy, żeby każdy z naszych odcinków docierały do jak najszerszej liczby odbiorców i będziemy się starali wyjaśniać tutaj niektóre pojęcia z tego świata triatlonowego, żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi i byli na bieżąco. Dla osób, które już są w tym sporcie, może się to wydawać oczywiste i trywialne, ale myślę, że to zwiększy bardziej dostępność tego podcastu. Cieszę się, że jesteś z nami, Krzysiek. Dzięki za przyjęcie zaproszenia. Gratulacje przede wszystkim ukończenia 2 Ironmanów tak naprawdę w bardzo krótkim czasie, ale ja mam jedno kluczowe pytanie na początek. Czemu na twojej koszulce, w której startujesz, z AGH Cycling Team, jest napis hashtag beton?
O, to jest bardzo długa historia, ale wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć, o co tutaj chodzi, zapraszamy do naszej sekcji AZS-owej. Zajmujemy się głównie kolarstwem górskim, ale mamy tam każdą odmianę. Teraz tak naprawdę brakuje nam chyba tylko przełajowca, ale myślę, że to jest kwestia czasu wraz z rozwojem kolarstwa. Także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, jak ktoś się chce dowiedzieć, o co tam chodzi.
No i jak u ciebie wyglądało to przejście z AGH Cycling Team do takiej dyscypliny jak triatlon, która oczywiście jest to najważniejsza dyscyplina ze wszystkich tych trzech, które wchodzą w skład triatlonu, czyli w tej kolejności pływanie, jazda na rowerze oraz bieganie. Kolarstwo tutaj względnie jest najważniejszą z tych dyscyplin, ponieważ wnosi najwięcej do końcowego wyniku, ale mimo wszystko skąd się wziąłeś w triatlonie?
W ogóle w AZS, w AGH Cycling znalazłem się dopiero rok temu, także tak naprawdę na sam koniec mojej przygody ze studiami. Raczej tak z przypadku, po prostu gdzieś tam wyskoczył mi post. Wiedziałem, że jest sekcja, ale wiedziałem, że też zajmuję się głównie kolarstwem górskim, to też ze względu na ampy. Mamy ampy tylko w kolarstwie górskim, ale wiedziałem, że jest rekrutacja czasowa. Stwierdziłem, że jak będzie ładna pogoda, to może się przejadę. Przejechałem się, podjechałem sobie to zoo. Spotkałem super ludzi, także teraz po roku mogę ocenić, że był to strzał dziesiątkę. Na pewno trochę opóźniony, ale wzięło się to też z tego, że moje kolarstwo zaczęło się tak naprawdę tak trochę na poważniej 2 lata temu, czyli jak wybuchła pandemia. Rower miałem kupiony wcześniej, bo to tam jest następstwo tego, że po zrobieniu prawa jazdy trochę urósł mi brzuszek, więc trzeba było się tego pozbyć.
Czyli czerpałeś z najlepszych wzorców od Christiana Blumenfelta z tym wielkim brzuchem.
Dokładnie. Nie byłem jakoś bardzo gruby, ale przeszkadzało mi to po prostu, więc stwierdziłem, że trzeba kupić sobie rower, trzeba coś zacząć robić. No i jak przyszła nam pandemia, miałem dużo czasu, wszystko było zdalnie, także miałem trenażer, wiedziałem, co trzeba robić, także siadałem sobie po prostu w garażu i pedałowałem.
No masz też pracę siedzącą, prawda? Bo jesteś programistą,
tak,
więc...
Tak, zgadza się. Także to też nie pomaga, jeśli chodzi o plecy na rowerze. Plecy też dostają trochę w kość, ale... Nie ma na razie z tym problemów, czyli oby tak dalej.
Czyli chcesz mi powiedzieć, że zupełnie od zera zacząłeś swoją przygodę ze sportem 2,5 roku temu, powiedzmy wyczynowym sportem, tak?
Tak, może nie od zera, teraz dalej nie nazwałbym tego wyczynowym sportem, ale zawsze coś tam biegałem, jeździłem na rowerze, tata kończył jakieś tam maratony, wujek kończył maratony, jeździłem też na nartach całe życie i od nart trochę się zaczęła moja przygoda z rowerem, dlatego że 3-4 lata temu najpierw mój tata zerwał więzadło na nartach, potem ja zerwałem więzadło na nartach, no i wiedziałem, że rower jest najlepszą rehabilitacją na to kolano. Także wiedziałem też, że muszę jeździć na tym rowerze trochę pod kątem tego, żeby jakoś tam funkcjonować po tej operacji. To kolano nigdy nie jest tak samo sprawne. No i stąd wziął się ten rower. Zacząłem pedałować coraz więcej. Bieganie zawsze było głównie w zimie, no bo teraz trochę słabo się jeździ na rowerze, mimo że mam trenażer, to jest to trochę nudne, więc czasem trzeba było wyjść, także...
No ja swoją pierwszą zimę w Poznaniu całą przejeździłem na rowerze szosowym, ale i zaliczyłem tylko jedną glebę poważną, więc uważam to za sukces.
No ja nie lubię brudzić sobie rowera, brudzić siebie, także jestem wygodny.
Czyli kochasz swój rower.
Ja już bym nie wyszedł w zimie na szosę. Albo nawet na gravela, bo za niska temperatura jak dla mnie i w zeszłym roku byłem ostatni raz zimą na rowerze. Jak wróciłem, to musiałem stopy odmrażać przez pół godziny. Powiedziałem, koniec. Nie będę tego więcej robił i też od tego roku mam trenażer.
No dobrze, czyli już rower mamy wyjaśniony i bieganie mamy wyjaśnione. I jak się przygotowywałeś do pływania i czy pracujesz z trenerem?
Tutaj właśnie był mój największy problem, że tak powiem, bo... No, ten rower tam się rozwijał. Było moim głównym jakby zajęciem sportowym. I w zeszłym roku zrobiłem sobie Everesting. To jak ktoś tutaj nie kojarzy, to jest to no, trochę masochistyczne, ale jest to wjeżdżanie pod jedną górę, aż osiągnie się wysokość Mount Everest. No, zajęło mi to prawie cały dzień na wakacjach w 2021 roku. No i potem nie miałem za bardzo co ze sobą robić na tym rowerze. Więc wiedziałem, że tam trzeba przebiec jakiś maraton, prędzej czy później. Zapisałem się na jakiś tam maraton. Maraton też się okazał dosyć nudny, prosty. Myślałem, że będzie to jakby bardziej wyzywające dla mnie. Więc stwierdziłem, że no to trzeba zacząć szukać gdzieś dalej. No i naturalnym następstwem tego jest dołożenie pływania i Ironman. Może najpierw powinienem zacząć od triathlonu, ale wiedziałem, że na jakieś 2 godziny, czyli 1/8 czy 1/4 dystansu pełnego szkoda się ubierać, szkoda gdzieś jechać na północ Polski czy gdzieś tam, więc wiedziałem, że od razu będę celował w ten jeden dystans pełny Ironman i miał być to jednorazowy wybryk, ale no to już pewnie powiem o tym trochę później. No i to pływanie musiałem dołożyć sobie sam, jako że w ogóle nigdy nie współpracowałem z żadnym trenerem, co też nie powinno mieć miejsca, bo jednak nawyki mam złe na pewno i tutaj dużo rzeczy można było poprawić. No to jestem uparty i trenowałem sobie po prostu sam, oglądałem jakieś tam 2 filmiki na YouTubie, coś poczytałem, jak to trzeba robić. Pochodziłem na basen przez pół roku, przepłynąłem w Gdyni.
Jestem ciekawy, jakbyś patrzył na osobę, która by ci tak samo powiedziała o kolarstwie górskim, że obejrzałem sobie jakieś 2 filmiki na YouTubie, pojechałem do Lasku Wolskiego i tam.
No myślę, że właśnie bym patrzył tak dziwnie, że tak powiem, także tutaj... Na pewno jest dużo do poprawy, ale...
A później ta osoba 2 lata później kończy Ironmana na Hawajach, nie?
Dokładnie. No właśnie analizowałem sobie twoje wyczyny, zarówno w Gdyni, jak i na Hawajach. No i już w tej Gdyni to pływanie oczywiście względnie w porównaniu do innych dyscyplin, bo czas koniec końców według mnie na tej trudnej trasie w Gdyni uzyskałeś wyśmienity. Zresztą wygrałeś swoją kategorię wiekową i również jako jedyny w tej kategorii z Polaków pojechałeś na Hawaje. A oprócz tego uzyskałeś, i ja uważam się na przykład za dobrego pływaka, dobrego biegacza, kolarza średniego, uzyskałeś na tej trudnej trasie w Gdyni praktycznie taki sam czas jak ja w Malborku na płaskiej trasie, więc uważam, że wynik miałeś świetny, sumarycznie, ale względnie to pływanie poszło ci słabo, zarówno w Gdyni, jak i na Hawajach. I teraz zastanawiam się, bo różnica była ponad 20 minut pomiędzy Gdynią a Hawajami. Czy wzięło się to stąd, że tam pianki są niedopuszczone i nie byłeś przygotowany na takie długie pływanie w tak słonej wodzie, w której była jeszcze taka długa fala, czy po prostu, nie wiem, zjadła cię trema albo się nie wyspałeś?
No to się wzięło na pewno z kilku rzeczy. Nie chcę się, broń Boże, tłumaczyć, bo myślę, że sam fakt udziału w triathlonie na Hawajach to jest... super przeżycie i każdy w to celuje, niektórzy całe życie trenują po to. Mi udało się tak trochę z marszu. Może zacznijmy od tej Gdyni. W Gdyni celowałem, zapisując się na Ironmana, czyli w listopadzie, 10 miesięcy przed, celowałem, żeby go w ogóle ukończyć. Czyli na pływaniu mamy limit 2 godziny 20 minut. Ja celowałem w około 2 godziny, myślałem, że w ogóle będę dopłynął żabką. Mając na uwadze, że to jest morze, tam w Gdyni też są 2 pętle, więc jest czas w środku, żeby odpocząć. Mamy to australijskie wyjście. Ale w Gdyni warunki cały dzień tak naprawdę, no zarówno na rowerze, jak i na bieganiu, po prostu były bardzo dobre. Było około 18 stopni, bez deszczu. Popadało o 5 rano przed startem. morze było spokojne, jak wręcz jeziorko, także tamto pływanie, sam byłem w szoku, jak zrobiłem tą pierwszą pętlę, że miałem chyba 38 albo 39 minut, no i tak trochę się dziwiłem, no bo w sumie płynąłem po prostu swoim tempem, bez większego zmęczenia, także jak wyszedłem i zobaczyłem, która jest godzina, no to byłem bardzo pozytywnie zaskoczony.
Właśnie,
wiedziałem, że tego feedback, nie powtórzę.
Ten feedback w trakcie zawodów, bo w trakcie całego wyścigu w Gdyni byłeś pierwszy w swojej kategorii i były tylko trzy momenty, trzy fragmenty, które ktoś zrobił szybciej od ciebie. To były pierwsze 2 kilometry pływania i obydwie strefy zmian, T1 i T2, które ostatecznie miały małe przełożenie na wynik, bo odstawiłeś drugiego zawodnika o ponad 30 minut. Czy dostawałeś od swojego supportu informacje w trakcie zawodów, że jesteś pierwszy, masz slota, będziesz pierwszy w kategorii wiekowej? Czy byłeś cały czas odłączony od tych informacji i po prostu dowiedziałeś się o tym już po zawodach?
Lista startowa została opublikowana 4 albo 5 dni przed zawodami, także ja wiedziałem, ile jest osób w mojej kategorii, wiedziałem, jak mniej więcej wygląda kwestia alokacji slotów i oczywiście, jako że jestem uparty, to sprawdziłem sobie moich potencjalnych rywali na Strawie. Co się dało tam wyszukać na Strawie, Facebooku, Instagramie, to wyszukałem. I może tak nieładnie powiem, że poddałem ocenie moje szanse i wiedziałem, że podium to jest tak naprawdę pewne. Czyli została tam kwestia niewyjaśniona, czy to będzie pierwsze, czy to będzie drugie miejsce. Trzeciego zawodnika nie mogłem znaleźć, bo nie pamiętam, chyba nie miał Strawy, więc tam ciężko było cokolwiek ocenić.
A no i mój ogólnie było 4 zawodników tak, w twojej kategorii.
Tak, więc celowałem tam w podium, bo jednego od razu skreśliłem, bo tam wiedziałem, że ten rower to nie za bardzo się lubi z tym rowerem, to jest najdłuższa dyscyplina, także tutaj miałem pewność. No i wiedziałem, że walka się rozegra tak naprawdę na pływaniu i na bieganiu, ponieważ rower miałem znacznie mocniejszy. Drugi zawodnik ważył też prawie 2 razy więcej niż ja, ponad 90 kilo. Także tutaj wiedziałem, że na tej trudnej trasie w Gdyni rowerowej, gdzie mamy jednak troszkę podjazdów, będę miał przewagę. No i okazało się, że właśnie już nawet pływanie zrobiłem szybciej. Miałem support cały czas, z tym, że ta aplikacja wtedy, z tego co wiem, nie za dobrze działała, ten Ironman Tracker. Także dostałem pierwsze informacje tak naprawdę na, nie wiem, czy na drugiej pętli biegowej, mieliśmy 7 pętli biegowych, na drugiej pętli biegowej i na ostatniej pętli biegowej. Z tym, że wiedziałem, że to nastawienie jest takie, żeby mnie nie podpalać po prostu, żebym cały czas sobie robił swoje. I na drugiej pętli biegowej ja też sam wiedziałem, w jakiej jestem sytuacji, bo jak wyszedłem z wody, to wiedziałem, jaki numer ma ten zawodnik, który teoretycznie powinien wyjść pierwszy przede mną. Jak ja wychodziłem z wody, to też wielu rowerów już nie było, także mogłem ocenić, czy już ktoś pojechał, czy nie pojechał. Miałem rower na samym początku, także prześledziłem sobie wszystkich i wiedziałem, że właśnie tylko ten jeden zawodnik mi uciekł. Okazało się, że go wyprzedziłem w ogóle zanim zacząłem zwracać uwagę na trasę, bo wyprzedziłem go gdzieś po kilometrze czy po 2 kilometrach od wyjazdu ze strefy zmian. I jak przyjeżdżałem na drugą strefę zmian przed biegiem, to wiedziałem, że jego roweru nie ma. Skoro nie wyprzedził go przez całą trasę, no to albo mi całkowicie uciekł, co mi wydawało mu się dziwne i trochę się już wtedy tak zasmuciłem, że tak powiem. No a drugiej opcji nawet nie brałem, czyli że zrobiłem szybciej pływanie, gdzie no, gość pływał poniżej 2 minut na setkę tak naprawdę każdy trening, a ja nie pływałem nigdy poniżej 2 minut na setkę, bo pływałem sobie sam sobie po prostu. Także dostałem na drugiej pętli, spytałem się, że niemożliwe, że zrobiłem pływanie szybciej. No i zobaczyłem tylko takie kiwanie głową, takie nie wiadomo jakby o co chodzi.
Tak jak krzychu nie doceniasz się.
Tak i na tej ostatniej pętli już wtedy młodszy brat mi powiedział, że trzeba lecieć na Hawaje. No, i...
no bo spadło ci tempo bardzo na koniec biegu. Można by z twojego wcześniejszego przebiegu zawodów wywnioskować, że troszkę sobie odpuściłeś tą końcówkę biegu. Już oszczędzałeś siły na Hawaje?
Trochę tak. Znaczy, teraz patrzę na to trochę inaczej. No to wiadomo, że tak, mądry człowiek po szkodzie. Ale no, przede wszystkim celowałem w to ukończenie. Cały czas celowałem w to ukończenie. To, że zakwalifikowałem się na Hawaje, że nie pojechałem, to jest tylko miły dodatek. Także ostatnie te 2 kilometry to tak naprawdę przeszedłem. No wynika to z wielu rzeczy, między innymi nie byłem dobrze przygotowany, zwłaszcza na bieg. Biegałem zdecydowanie za mało przez cały rok, ale wiedziałem, jak to się skończy. O rower raczej byłem spokojny, tym bardziej po tym bardzo dobrym pływaniu. Także na ten bieg się nastawiałem, że to będzie bardzo męczące, ale pierwsze 25-20 kilometrów, pierwsza połówka półmaratonu poszła mi bardzo dobrze. Między innymi dlatego, że po prostu za szybko ją zacząłem, więc zajechałem te nogi. Przy 30-31 kilometrze już te nogi nie chciały po prostu biec, także no, tam już wchodzi głowa. Myślę, że przez cały wyścig głowa jest bardzo ważna, ale tam już wchodzi głowa. Trzeba mieć o czym myśleć, trzeba mieć o co robić, i po prostu robić swoje. Także to tempo też wynikało z tego na samym końcu, że po prostu wysiadłem przede wszystkim, a druga sprawa to ostatni kilometr, to już było takie ustawianie się na mecie, żeby mieć ładne zdjęcia. Także tam mieliśmy 4-5 zawodników, wszyscy nawzajem się motywowaliśmy i po prostu puszczaliśmy się tak, żeby były te minutowe odstępy. Tam już się nie śpieszyłem. No ta minuta przy 11 godzinach nie robi zupełnie nic. Jakbym się ścigał sub 7, jak ostatnio mieliśmy łamanie rekordu 7 godzin, no to wtedy ta minuta jest kluczowa. Tutaj nie ma to żadnego znaczenia. Tak samo te strefy zmian. Przegrałem dwie strefy zmian, bo po prostu się nie śpieszyłem. Głupio się wywalić gdzieś z rowerem i urwać sobie łańcuch albo coś w tym stylu.
No, porozmawiam może trochę jeszcze o żywieniu, bo i mówisz, że głowa robi robotę już na tych późniejszych etapach, tak? Zgadzam się też z własnego doświadczenia. Myślę, że Kuba też się zgodzi, ale wspólnie myślę, że z Kubą jakby zdajemy sobie sprawę z tego, że odżywianie jest mega istotne przy takim długim wysiłku i też jakoś nad tym pracujemy, a pytanie, czy ty nad tym pracujesz, bo słyszałem, słuchając z tobą rozmowy dla twojego wydziału, że ciężko w ogóle ci wchodzą żele energetyczne i jakieś jedzenie oprócz cukru i bananów.
Tak, no
może... Jak to jest możliwe, żeby zrobić Ironman Gdynia w pierwszej age grupie na cukrze i na bananach, bo trochę sobie tego nie wyobrażam.
Nie no, może nie te żele mi nie wchodzą, tylko po prostu nie byłem przyzwyczajony, żeby jej jeść, więc jak nie potrzebuję, to wychodzę z założenia, że no to wiadomo, że jak to jakieś tam dostanę w jakimś pakiecie startowym, to gdzieś to tam zjem w końcu, jak się przeterminuję albo wcześniej jak znajdę, ale z reguły po prostu zawsze byłem przyzwyczajony tak, że jem te banany na rowerze czy na maratonach i cukier w kostce. Na krakowskim maratonie akurat teraz raz wypiłem izotonik i myślałem, że nie dojdę na tramwaj z mety. Jakoś dotarłem, ale było ciężko, także wiedziałem, maraton był w kwietniu, wiedziałem, że w sierpniu nie będzie żadnego kombinowania. No i wiadomo, że to żywienie można trenować, teoretycznie powinno się to trenować, bo jest to no, jedna z ważniejszych też rzeczy na Ironmanie, tych rzeczy tam jest pełno ważnych, wszystko jest ważne, ale no, żywienie jednak jest kluczowe, no, jak po prostu nas odetnie, zacznie nam wciągać brzuch, no to nie zrobimy nic zupełnie, a nie mówiąc już o jakimś bieganiu czy jeżdżeniu na rowerze. Na rowerze też warto mieć na uwadze, że ta pozycja czasowa jest trochę bardziej wymagająca dla żołądka, jak nie jest przyzwyczajony. A mój żołądek nie był przyzwyczajony, bo jechałem na Lemontce wtedy 4. raz w życiu. Okay. Także byłem bardzo dobrze przygotowany.
Ale miałeś plan żywieniowy w ogóle na ten bieg?
Nie, nie miałem kompletnie żadnego planu. Wiedziałem tylko, że supportu nie mogę mieć. Także tam biegającego tatę na plaży oczywiście za każdym razem pozdrawiałem, ale to pokazywałem, że wszystko jest okej. Nawet i tak bym nic nie mógł. Wiadomo, że mógłbym przyjąć, no ale nie o to chodzi. Tutaj właśnie chodzi o to, żeby być samodzielnym, samowystarczalnym. W końcu jest się tym Ironmanem. Także nie miałem przygotowanego żadnego planu. Zrobiłem sobie jedną bułkę, którą chciałem zjeść po pływaniu. Nie. Akurat ona była z jajkiem i z boczkiem. No to przetestowałem gdzieś tam raz czy dwa razy. Jak jechałem na jakiś dłuższy rower, to sobie wziąłem.
Przypomina mi się historia, jak Kuba kiedyś opowiadał, że spotkał na ultramaratonie gościa, który biegał wszystkie ultramaratony na kanapkach z paprykarzem.
Dokładnie tak było.
Czyli działa.
Tak, ale być może właśnie ta taktyka żywieniowa, brak taktyki żywieniowej cię uratował, bo w moim przypadku ta zachłanność, jeśli chodzi o jedzenie, koniec końców sumarycznie uważam, że energetycznie świetnie przeszedłem Ironmana i to było widać pod koniec biegu, kiedy tak naprawdę przyspieszałem, a nie zwalniałem i brałem tych zawodników jeden po drugim, którzy już tam padali odcięci od sił,
tak jak ja.
Ale jak zacząłem jazdę na rowerze i chciałem odpakować sobie batonika, to wjechałem w drzewo. Właśnie. I mam taki fajny wykres na aplikacji zegarka, że jadę 35 na godzinę i nagle jest taki drop do zera. No i to był ten moment, że wjechałem, nie, że się otarłem o drzewo czy coś, tylko po prostu zjechałem z trasy i w oś symetrii drzewa uderzyłem. W kategorii cudów w ogóle traktuję to, że rower był sprawny, żeby jechać dalej, bo miałem tylko złamaną lemontkę i skrzywioną klamkę od hamulca tylniego, ale dało się hamować, tak, więc miałem obydwa.
To najważniejsze, żeby ukończyć.
Tak, no i miałem kask cały rozbity, więc no nie mogłem jakby przyjąć drugiego uderzenia, tak, bo rozbity kask już nie pełni żadnej funkcji,
no tak.
Więc i to była jedyna rzecz, której nie przetrenowałem przed startem, to znaczy, bo przykleiłem sobie, jak wszyscy zawodnicy, batoniki do ramy roweru i chciałem to odpakować w trakcie jazdy, a tego nie ćwiczyłem na treningach. No i właśnie jak po wyjściu z wody jeszcze błędnik lekko szalał, zacząłem to odpakowywać na pierwszych kilometrach roweru i wtedy właśnie zjechałem z drogi. Więc czasami ta zachłanność nie jest wskazana. A jakbyśmy się już przenieśli na Hawaje, to i skoro już mówimy o jeździe na rowerze, to zauważyłem ciekawą rzecz, że kiedy jechałeś z wiatrem czyli tą drugą część trasy po nawrotce, to względnie mniej traciłeś do czołówki niż kiedy jechałeś pod wiatr, co dla mnie jest w ogóle nieintuicyjne, bo ty jesteś dobrym kolarzem i powinieneś jakby względnie mniej do nich tracić, kiedy warunki były trudne. Czy ty nie miałeś pozycji przećwiczonej, czy na przykład ta pozycja aero była dla ciebie zbyt trudna do utrzymania? Skąd się to wzięło, że pod wiatr względnie szło ci słabiej niż z wiatrem?
Na Hawajach nie zagrało dużo rzeczy, to na pewno. I rower pojechałem tam bardzo słabo jak na mnie. Też byłem tym trochę zawiedziony, no ale znałem swoje miejsce w szeregu, wiedziałem, że nie jadę tam po pierwsze miejsce tysięczne, tylko troszkę niżej. Bo jednak tam ta czołówka, no to są półamatorzy, półprofesjonaliści, tacy już no, całe życie coś robią. Także tutaj wiedziałem, jaka jest moja sytuacja.
I ja wiem, że się tutaj już dużo przed chwilą rozgadałem, ale jeszcze, bo przygotowałem sobie taką statystykę i chciałem o tym teraz powiedzieć, żeby dać kontekst do tego, co ty mówisz, że niesamowite jest to, jak wysoki jest poziom age group na zawodach tam, bo 22 na 65 zawodników swojej age grupy popłynęło odcinek pływacki poniżej godziny, czyli najlepsi, najsłabsi prosi byliby za nimi. To po pierwsze. Po drugie, 21 zawodników ukończyło całe zawody poniżej 10 godzin. W Malborku byliby na podium, a 4,41 to najszybszy czas na odcinku rowerowym w twojej age grupie. No trochę się spalił ten facet, bo ostatecznie wylądował na 38 miejscu, ale jego średnie tempo na odcinku rowerowym to było 40 km na godzinę. Jakby ten poziom jest kosmiczny. Więc to, że ty mówisz, że znasz swoje miejsce w szeregu, no pokazuje, że masz świetny mindset do trenowania tej dyscypliny. Bo i tak już zrobiłeś dobre wyniki, ale widać, że no jakby wiesz, do kogo się możesz porównywać, tak. A do kogo jeszcze nie za bardzo.
No ja jestem raczej wytrzymałościowcem. Raczej wolę dłuższy dystans niż jakieś tam dwie godzinki szybkiego roweru, także to też z tego wynika, że po prostu się nie napalam, tylko wiem, że to wszystko większość głową się robi. A wracając do tego roweru, jechałem na wypożyczonym rowerze, który nie był tak do końca pode mnie ustawiony. Przejechałem na nim tylko raz w środę, później w sobotę się na nim ścigałem. No i te różnice brały się trochę z tego, że wiadomo, że drafting, czyli jechanie za innym zawodnikiem jest niedozwolone. Tylko że jeżeli mamy grupę, która startuje 2,5 tysiąca ludzi, w najliczniejszej kategorii w sobotę bodajże było 700 albo 800 osób, więc to ten młyn na rowerze zawsze jest troszkę większy, jest więcej tych zawodników, no i ten drafting z automatu no jest, nie da się tego uniknąć, nie będą ludzie uciekać przed sobą, tylko po prostu jadą w większych, mniejszych odstępach, ale raczej mijało się takie po prostu grupki 30-40 osobowe, która z automatu wiadomo, że jest szybsza, w peletonie się jedzie znacznie prościej, szybciej, nie traci się tyle energii. W mojej kategorii, która startowała na samym końcu, bo startowałem półtorej godziny po prosach, czyli jak ja wchodziłem do wody, to oni już byli na 20 którymś kilometrze. Było też to trochę demotywujące, no ale nie przyjechałem tam wygrywać, tylko się zmęczyć. No to w mojej grupie było 70 albo nawet mniej osób, co przy tych 700 jest lekką różnicą, więc ja po prostu już nie miałem za bardzo zawodników. Ja jechałem sam ze sobą, nie miałem, ani nikogo nie wyprzedzałem, ani nikt mnie nie wyprzedzał, ja sobie po prostu jechałem swoim tempem, tam raz na jakiś czas kogoś rzeczywiście się wymijało. Więc z tego też się to brało, że no te różnice były dosyć duże, a ten peleton jadąc z przodu cały czas dawał po prostu w kość. No i to tempo po nawrotce, to też mówiłeś, że było mniejsze straty czy większe? To
mniejsze straty po nawrotce.
A to dziwne, bo tam już mnie odcięło całkowicie. Tam termometry w pewnym momencie pokazywały temperaturę asfaltu blisko 70 stopni Celsjusza. Także tam stopy mi się, no po godzinie roweru tak naprawdę ja już miałem spalone stopy, a jeszcze tam, gdzie tam jeszcze bieganie. Także
przy takiej kadencji 90 obrotów na minutę zdążyły ci się spalić te stopy.
Tak. Nie. No widziałem zawodników, którzy się zatrzymywali i mieli szytki z mlekiem, no to musieli zmieniać dętki, opony, bo po prostu to wszystko pękało, jak się zatrzymali no, tam na pół minuty gdzieś.
No dobra, a co wyszło na Hawajach? W sensie ja bym ogólnie powiedział, że wyszło, że tam pojechałeś i że nas reprezentowałeś godnie i że ukończyłeś i gratulacje jeszcze raz, ale co według ciebie, jak już sobie, bo widzę, że fajnie sobie przeanalizowałeś te zawody, jedne i drugie, no to co zapiszesz na plus?
I co wyciągnąłeś jeszcze z tych zawodów w Gdyni, co przełożyło się później na Kona?
Na pewno wyciągnąłem z Gdyni to, że nie mam przygotowanego biegania, że za mało biegam w ogóle w ciągu roku i za mało tego trenuję, no i to pływanie. No to są raczej takie oczywiste rzeczy. Przez dwa miesiące, miałem tylko dwa miesiące niecałe na Hawaje, żeby coś potrenować, no to w dwa miesiące nie zrobimy już nic, można wiele zepsuć, niewiele da się naprawić, także nie nastawiałem się tam na jakieś konkretne poprawy, wyciąganie wniosków. Wiedziałem, że nie mogę kombinować z jedzeniem, ani z żadnymi ustawieniami, że będę jechał coś inaczej. Także tutaj zostawiłem wszystko tak jak zagrało w Gdyni, czyli nie patrzyłem na żadne pomiary mocy, nie patrzyłem na prędkość, po prostu sobie jechałem tak, jak się czułem. Jak czułem się trochę mocniej, to jechałem. Tamte wykresy zresztą podejrzewam, że są dosyć rozjechane, tam nie miałem żadnych założeń taktycznych. No, nie mam też trenera, więc nikt mi nie kazał nic tutaj robić. Chciałem przede wszystkim ukończyć te Hawaje, no bo jednak jak już tam się jedzie, trochę to kosztuje. Samo zapisanie się to jest $1200, które musimy wyłożyć w momencie odebrania slota, także później możemy tam otrzymać jakiś zwrot, ale to są jakieś grosze względem tego, ile rzeczywiście trzeba zapłacić. Także trzeba mieć na uwadze też te koszty. No i ogólnie chciałem tam, no przede wszystkim ukończyć. To był cel numer jeden. Wiedziałem, że nie urwę tam 10 godzin. Zaczęła się tam gdzieś bliżej już wyjazdu pojawiać taka myśl w głowie, że może uda się urwać coś z tej życiówki, bo w Gdyni byłem w stanie wyciągnąć na pewno dużo więcej na rowerze, zarówno jak i na bieganiu. No ale też znałem specyfikę trasy w tej konie. Znaczy musiałem poznać. Także wiedziałem, że tam no, to nie jest trasa na robienie życiówek zdecydowanie. Tym bardziej, jeżeli pierwszy Ironman miał być moim ostatnim, a okazuje się, że jeszcze będzie jeden. Także.
No ta odległość czasowa między jednym Ironmanem a drugim jest bardzo, bardzo krótka, patrząc na to z takiej perspektywy uprawiania sportu. Patrząc na to, że Ironmana to można robić jednego w roku i tak w zasadzie to resztę czasu się przygotowujesz do następnego, nie? No właśnie, ale pytanie, czy ty... W jaki sposób w ogóle przygotowywałeś się do Hawajów pod takim względem technicznym, obczajania trasy, jak zapoznawałeś się z materiałami, wiesz, jak to w ogóle wygląda, jak wygląda pływanie, jak wygląda rower tam, jak wiesz, cała ta logistyka przebiegała zanim wyjechałeś?
Pierwsze to zapisałem się do grupy oficjalnej, nieoficjalnej na Facebooku, na której tam było dosyć
Christian
sporo...
Christian Blumenfeld i Gustav Iden administratorami tej grupy na Facebooku.
Tak, sporo uczestników zarówno z zeszłych lat, jak i od strony organizatora, lokalnych mieszkańców, także wszystkich tam wolontariuszy, którzy się udzielają. I tak naprawdę jak miałem tylko jakieś pytanie, wystarczyło kliknąć lupkę i 3-4 słowa kluczowe, wszystko wiedziałem, no, wszystko, większość. Także tutaj na pewno stamtąd dużo rzeczy wyciągnąłem. Dorwałem też Marcina Koniecznego, który mi trochę poopowiadał, jak to tam wygląda, jako że był już tam 3-4 razy. Ale jeśli chodzi o te przygotowania, to najciężej przez te 2 miesiące to nie było już nawet utrzymać formę czy coś w tym stylu, czy to jeszcze jakoś coś próbować poprawiać, tylko cała kwestia logistyczna, organizacyjna. Trzeba było dograć bilety, dograć noclegi, załatwić urlop pracy, którego już nie miałem, bo cały luty siedziałem na rowerze na Teneryfie w Kalpę, także z tym był dosyć duży problem.
A masz jakieś wsparcie sponsorskie? Bo mówiłeś samo o tych kosztach, że one są wysokie i podejrzewam, że nawet dla kogoś, kto już praktycznie kończy studia i już pracuje zawodowo i to w dobrej branży, ale mimo wszystko te koszty są astronomiczne. Czy uczelnia cię wspiera? No bo uczelnia koniec końców się też chwaliła tobą na swoim fanpage'u.
Tak, no, uczelnia dała mi strój, także, który sobie zapłaciłem, także nie. No,
ten z hashtagiem beton.
Tak, tego wsparcia nie było. Ja też nie jestem raczej kimś takim, oczywiście tam zaraz po wygraniu tego slota od razu się pojawiły jakieś tam komentarze, pytania, czy będzie jakaś zrzutka, nawet od strony rodziny, że to czas na zrzutkę. No wiadomo, że trochę ironicznie, trochę nie, ale mi się wydaje, że na hobby to jest trochę tak głupio. Są bardziej potrzebujący ludzie i ja bym się czuł bardzo głupio, gdyby ktoś chciał mi tutaj coś sugerować, że powinien założyć zrzutkę, no bo to jednak są koszta i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym też, wiadomo, chodzić od sponsora do sponsora, wiadomo, żebym kogoś na pewno znalazł. Tylko że musiałbym prawdopodobnie reklamować coś, z czym niekoniecznie bym się zgadzał. Także tutaj wiedziałem, że jeżeli będę w stanie zorganizować to własnymi siłami, z rodzinką, no to tak to zrobimy po prostu i do tego się jakoś dostosujemy. Także tutaj się nam udało to w miarę fajnie dograć. Koniec końców siedziałem ponad miesiąc w Stanach. To też dzięki temu, że... Dzięki. Musiałem wziąć urlop bezpłatny w pracy, bo już nie miałem własnego urlopu. Tam próbowaliśmy jakoś to załatwić, żebym może pracował zdalnie ze Stanów, skoro firma jest amerykańska, ale niestety nie przebrnęliśmy przez te kwestie prawne i ubezpieczeniowe. Także wziąłem po prostu urlop bezpłatny, stwierdziłem, że czas na wakacje i teraz już wróciłem.
Fajne wakacje. Tak. Odparzenia, ból we wszystkich stawach i tak dalej.
Raczej koniec końców nie skończyło się to tak źle, bo byłem w stanie, myślę, że po Hawajach czułem się, po ukończonym Ironmanie na Hawajach czułem się znacznie lepiej niż po Gdyni, po której miałem trochę problemy z chodzeniem. To też się bierze z tych niewystarczającej ilości kilometrów przebiegniętych w ciągu roku, ale koniec końców spoko. Także przetrwałem.
Ja bym chciał w ogóle, żebyśmy trochę prześledzili tak dzień po dniu twój pobyt na Hawajach do momentu startu, bo ty relatywnie późno przyjechałeś na Hawaje. To tak. Środa, czwartek, a zawody były w niedzielę, tak?
Przylecieliśmy w poniedziałek wieczorem czasu hawajskiego, ale wynika to z tego, że tak nam pasowały te loty, bo nie chcieliśmy kombinować z lotami, z jakimiś przesiadkami w San Francisco, więc znaleźliśmy lot przez Monachium, przez San Francisco do Kony bezpośrednio Lufthansa. Kupiliśmy, stwierdziłem, że poniedziałek no to jest w sam raz, jako że tam standardowo 12 godzin, czyli powinienem siedzieć 12 dni, żeby się zaaklimatyzować, no to wszystko robi inaczej.
Rozumiem,
no
że ten samolot z Monachium na Kone w tym okresie to miał dostawiony drugi za sobą, który wiózł te walizki z rowerami.
Ten cały sprzęt.
Tak, ten już na szczęście nie, bo już byłem jednym z ostatnich. Tam okay. Jak ja przyjechałem w poniedziałek, a połowa zawodników ścigała się w czwartek, no to oni tam już byli znacznie wcześniej. Ale odnośnie tego to mogę opisać, że wylatywałem dzień po moich zawodach, czyli w niedzielę. I mogę powiedzieć, że no... Tam rzeczywiście był problem z tymi bagażami, ale ja wiedziałem, że z czym to się je, także nawet nie próbowałem brać swojego roweru.
Jeszcze powiedz, że leciałeś tylko z bagażem podręcznym, tym co wchodzi pod siedzenie. To już, nie, no miałem... To już fadne całkiem, bo rower wypożyczyłeś na miejscu.
Miałem walizkę, ale no musiałem mieć, no to jak już miesiąc siedziałem, także ta walizka, miałem co tam wozić.
No i co, przyjechałeś i trenowałeś na trasie?
Przecieliśmy w poniedziałek wieczorem. Był straszny problem z jakimiś noclegami blisko Kony, więc początkowo zarezerwowaliśmy z drugiej strony wyspy. Stwierdziliśmy, że tam wychodziło bodajże 100 parę mil, czyli 2 godziny jakąś tam autostradą. To
na rowerze sobie.
Tak, tak. Jakoś tam przeżyjemy, jakoś dojedziemy. Samochód i tak musimy mieć w Stanach bez samochodu ani rusz. Niestety. Także na początku celowaliśmy w jakikolwiek nocleg. Potem się okazało, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie przed wylotem, że w sumie to nie mamy noclegu, bo jakieś tam były problemy. Także zaczęliśmy szukać czegokolwiek, gdziekolwiek, żeby tylko po prostu dało się spać. I koniec końców udało się nam dorwać, tam 4 dni wysyłałem maile jakichś pośredników, niepośredników. W końcu udało nam się dorwać w Konie, 2 kilometry od startu, najbliżej jak się dało. Także jedyna różnica była taka, że tam pierwszej nocy nie mogliśmy tam spędzić, tylko w innym hotelu, ale to po prostu zabukowałem pierwszy, lepszy, najtańszy.
To pewnie jakiś pros się wycofał po prostu kilka dni przed zawodami.
Niewykluczone, że tak, bo trafiło się nam super, także tutaj było fajnie. No dopiero we wtorek tam dojechaliśmy wieczorem. Ja w środę rano odbierałem rower, także nie było za bardzo czasu na trenowanie. W poniedziałek, jako że tam mamy 12 godzin różnicy, no to ten jetlag powinien być, ale w tamtą stronę, jak odejmujemy sobie te godziny, to z reguły przechodzę to dosyć dobrze. Po prostu nie śpię dzień wcześniej. I wtedy to się wszystko wyrównuje w samolocie. Także wstałem tam o 5 czy 6 rano, pobiegałem po Konie i spakowaliśmy się w auto, pojechaliśmy po ten rower. W środę stwierdziłem, że trzeba objechać troszkę trasy, więc przejechałem się, ustawiłem sobie siodełko, ustawiłem sobie lemontkę, wszystko co trzeba było.
To była czasówka? Rower?
Tak, wypożyczyłem czasówkę, udało mi się dorwać. Nie wiem,
jakim cudem, ale
nie, dyski są zabronione. Ale okay. W tym roku, no ten rok w ogóle był dziwny pod wieloma względami. W tym roku widziałem już, że jakieś tam 100 mm koła, które są prawie dyskami, ale nie są dyskami, się pojawiały u prosów, także...
Tak, ten stożek mają tak wysoki, że praktycznie wyglądają już jak dyski, tak, ale w środku
ale
mają jeszcze trochę szprychy.
Tak. Nie są dyski.
Na Hawajach to pewnie funkcjonuje jakaś jedna wypożyczalnia takich rowerów, która jest otwarta tylko w okresie 8 października na koniec.
Jest jeden dosyć duży sklep, który na okres Ironmanowy, czy tego, czy połówki, tam chyba w maju albo w czerwcu jest połówka, po prostu wyciągają stanowiska na zewnątrz i mają klientów. No, w 3 minuty są w stanie zrobić klienta, także mają non-stop ruch.
Znaczy od razu z takim bike fittingiem?
Tak, wszystko robią dosłownie. Chyba, że ktoś ma jakiś rower z kosmosu, to były takie przypadki, że mieli problemy. No i niestety jak wszędzie, no kradzieże są na porządku dziennym, także jak ktoś tam zostawił rower, poszedł sobie, nie wiem, po żela, po cokolwiek, to często wracał i po prostu rowera już nie było, bo gdzieś sobie pojechał.
Coś o tym wiemy. Także... Mi ukradli we Francji rower w tym
no,
roku.
Trzeba z tym uważać. Ja jestem tutaj bardzo łatwowierny, bo często gdzieś w Polsce tutaj idę do sklepu, zostawiam rower, wracam, nie widzę go przez 2-3 minuty. I wychodzę z założenia, że może go nie będzie, nie będę musiał na nim jeździć.
Ja bym się jeszcze przyjrzał trochę w ogóle jeździe na rowerze i samemu rowerowi, jak już przy tym jesteśmy, bo jest no kolosalna różnica pomiędzy jazdą górskim rowerem, a szosą, a w ogóle czasówką jeszcze też, nie? Jak w ogóle tobie się jeździ na czasowym rowerze? Jak ta pozycja aerodynamiczna? No bo na tym rowerze czasowym składamy się do tej lamontki i jesteśmy tak złożeni trochę jak harmonika po prostu. I z mojego doświadczenia krótkiego, bo krótkiego jeździ na czasówce, trudno mi jest znaleźć na przykład pozycję, w której będzie mi wygodnie, ale jak się już ułożę, to jest mega wygodnie, nie? Jak ty na to patrzysz już z perspektywy no, tego, że jeździsz też w teamie kolarskim?
No to tutaj różnica jest dosyć spora. Ja ją najbardziej odczuwam podczas oddychania. Mam problemy, żeby oddychać jakby tak samo jak na rowerze szosowym, na rowerze czasowym. Nie jeździłem za dużo na tej lemontce, no bo tak jak mówię, jeździłem na niej 4 albo 5 razy w życiu, plus te Hawaje, ale zauważyłem to już nawet po fakcie, że często jak jeździłem jakieś dłuższe dystanse, na przykład po WTR-ze, po wiślanej trasie rowerowej, na jakieś tam 200 parę kilometrów, to większość tego czasu spędzam tak naprawdę leżąc na kierownicy, więc nie jest to lemontka, ale jest to pozycja taka trochę czasowa. Także wydaje mi się, że to wynika z tego, że po prostu odpoczywają ręce, które też się dosyć męczą. Ja miałem rower na Hawajach nieustawiony pode mnie, więc ta lemontka trochę mnie uwierała w łokcie i częściej też na nim jechałem. W zasadzie jak tylko jechałem z wiatrem, to częściej jechałem na normalnym chwycie, na baranku, a nie na lemontce. Także tutaj różnice są spore, no na pewno trzeba uważać, no bo jednak nie mamy hamulców pod rękoma. Także tutaj trzeba uważać.
Z tego powodu też jakby jest ta zasada, nie można draftować, nie?
Ta zasada w tym roku niestety jakoś...
Ale to
w
chyba
Gdyni,
tak...
W Gdyni też słyszałem, że były z tym duże problemy. No to akurat wynika to z tego, że w Gdyni mieliśmy dwa dystanse. Mieliśmy pełny i połówkę Ironmana. Połówka Ironmana startowała 2 godziny później i jechali tą samą trasą, tylko my mieliśmy 3 pętle, oni mieli 1. Także ja nawet nie jechałem tam w czołówce, ale na 3. pętli... Ciężko było znaleźć moment, pętla miała 70 km czy 80, nie pamiętam. Ciężko było znaleźć moment, żeby rzeczywiście nie jechał nikt w odstępie takim, żeby nie dało się draftować. Także ten drafting po prostu był, ci sędziowie sobie jeździli, nie wiem czy to byli sędziowie, to były jakieś takie dzieci w wieku szkolnym na tych skuterkach, no ale to raczej tam nikt nie przywiązywał do tego uwagi, że ktoś draftuje. No, wiadomo, że to jest oszczędność jakaś tam watów, ale na takim poziomie amatorskim można to nazwać, to myślę, że nikt jakoś do tego się nie przyczepia. No,
no podobnie było w Malborku, tam też połówka startowała 2 godziny po nas i też się spotkaliśmy na trasie rowerowej i trzeba powiedzieć, że to do zawodnika, który jest wyprzedzany, należy ten obowiązek, żeby później trzymać dystans, tak? Czyli jeśli ktoś cię wyprzedza na rowerze, no i ci z połówki, szczególnie ta czołówka, później się brała za wyprzedzanie nas i trzeba było zwalniać cały czas, bo trzeba było ich wpuszczać przed siebie, więc jednak rzeczywiście, no jeśli ktoś chce uczciwie jechać, to no ale ty nie miałeś z tym problemu, że musiałeś się zmuszać, żeby jechać uczciwie. Po pierwsze, na pewno jesteś uczciwym chłopem.
Tak. Którym... Nie, no i w sumie nie mam czyste. Strasznie źle się czułem w pewnym momencie, jak po prostu widziałem, że no ktoś tam się ciągnie, a później tego kogoś się spotyka na podium, na jakimś tam trzecim miejscu, się okazuje, że wygrało 10 sekund, no to może właśnie te 10 sekund było kluczowe. Także. No ale to już tam kwestia indywidualna.
No to
zasady są, więc...
Powiedzmy, że rower mamy załatwiony i ja jestem bardzo ciekawy o ten odcinek maratoński i druga jego połowa, czyli już ten słynny Natural Energy Lab. Przybliżaj słuchaczom, o co chodzi. Ta nazwa wzięła się stąd, że ten odcinek zaczyna się w momencie, kiedy mija się budynek, który tak się nazywa, Natural Energy Lab. Tam kibice nie są dopuszczeni do trasy ze względu bezpieczeństwa i to jest prosty odcinek, na którym się biegnie po autostradzie w pełnym słońcu i bez żadnych punktów odniesienia po prostu, tak? I później jest nawrotka i w drugą stronę się biegnie to samo. Tak jakby ktoś chciał to sobie wyobrazić, to proponuję wstawić bieżnię mechaniczną do sauny i bez słuchawek 2 godziny biec. Coś pewnie w tym stylu. Czy jeszcze na tym etapie zawodów w ogóle... Bałeś się, że nie ukończysz, że psycha tego nie dźwignie, czy już...
Wtedy już wiedziałem, że ukończę, bo to było... No, na autostradę wbiega się na 13 kilometrze, biegnie się tą autostradą dobre prawie 10, potem tam jeszcze się około lotniska gdzieś tam skręca i tam już było ciemno, więc już nie pamiętam dokładnie, jak to przebiegało. No i potem nawrotka z powrotem do Kony. Także wtedy już wiedziałem, że ukończę, dlatego że najgorszy moment był no, na rowerze, gdzie mnie po prostu przypaliło i tam też się odwodniłem. Tam jednak banany i woda to chyba nie wystarczyło. Tam pasowałby jakiś izotonik albo żel, ale stwierdziłem, że jakoś to ukończę, najwyżej po prostu będę wypruty całkowicie. Ale wolę przeżyć bez żadnych przygód w Toitojach i innych z innymi problemami. Najgorszy moment był tak naprawdę jak zacząłem biec. No, też inna sprawa, że jak wybiegałem ze strefy zmian po rowerze, to Gustaw już był po wywiadach nawet, także było to trochę demotywujące, jak wiedziałem, co mnie jeszcze czeka. Pierwsze 5 kilometrów tak naprawdę biegłem 200 metrów, potem był chód 200 metrów i tak musiałem się męczyć. To było gdzieś okolice godziny 15, także tam słońce zachodziło dosyć wcześniej, ale wtedy jeszcze dosyć mocno prażyło. No, na Hawajach nie ma za dużo drzew, więc nie ma też za dużo cienia. Także tam troszkę się zmęczyłem i wtedy akurat czekałem na ten wiatr, ale już jakoś go nie było tam w mieście. No i jak wybiegłem już z tego miasta na tą autostradę, słońce poszło troszkę w dół i zaczęło mi się jakkolwiek biec, bo ciężko nazwać jakimś bieganiem, ale wtedy już było troszkę lepiej. Dalej praktykowałem to, od razu się przerzuciłem na mile, bo tych mil było tylko 26, a nie 42 km, więc jakoś lepiej głowa wtedy myśli. No i po prostu biegłem od punktu do punktu, od punktu żywienia do punktu żywienia. One były zastawione co około 1,5 mili, także starałem się biec te 2 km, później brałem sobie jakiś tam lód, wodę, banana i przez kawałek sobie spacerowałem tam 300-400 metrów, różnie, jak to tam wychodziło. No i potem trzeba było znów się przemóc. Najgorzej jest zacząć biec. Jak już się biegnie, no to już jest spoko. No ale też w granicach rozsądku. Także wtedy już wiedziałem, że ukończę, tylko na samym początku też wiedziałem, że ukończę, no bo po to przyjechałem przecież. Najwyżej 8 godzin będę się wlógł, nie wiem. Nie ściągnął mnie na pewno strasy. Wiedziałem, że nie po to tam pojechałem.
Ale zadziwiające jest to, jak szybko w ciągu tych 2 lat zdobyłeś taki mindset właśnie długodystansowca, bo to bieganie z punktu do punktu to jest właśnie takie typowe nastawienie na długie dystanse, na jakieś ultra.
Tak, to jest coś takiego, co możesz usłyszeć od ultrasa, co ma 20 lat doświadczenia i zrobi już 100 biegów ultra i on ci powie, stary, jak nie dajesz rady, to od punktu do punktu. To jest dokładnie taka wiedza. Więc no nie wiem, czy to z rozmów właśnie z bardziej doświadczonymi, czy z...
Nie, raczej chyba sam się tak po prostu nastawiam, że wiem, że nic szybkościowego nie wygram. Wiem, jak wygląda trening, żeby być szybszym. Nie lubię tego bardzo, interwałów, także raczej się nastawiam pod to. No z ultra też nie miałem nigdy za bardzo do czynienia, aczkolwiek teraz 1 września startuję w Livigno w X-triathlonie. Jest to trochę ultra, ale bardziej jest to bieg górski, bo kończy się to wszystko na Karoselu 3000, czyli no jest tam trochę do roboty, ale to...
Czyli trochę coś takiego jak nasza Hardasuka, tylko że...
Tak, Hardasuka tylko w Livigno. Chyba Hardasuka jest nawet troszkę trudniejsza.
No bo w Hardej Suce masz trasę rowerową również górzystą. Ona nie jest płaska, tylko tam jest bardzo dużo podjazdów. To jest
no w Livigno mamy między innymi Stelvio. Mamy 200 km i 5,5 tysiąca przewyższenia.
Okej, okay. No tam jest, tak, jest 220 podobnie. I jest przewyższenia jest 7 km chyba.
Tak, tak, więc... to jest no Hardasuka jest chyba trudniejsza, tylko tam chyba termin mi nie pasował, nie pamiętam jak tam było z zapisami. Także raczej nie mam, nie rozmawiałem z nikim tam z ultra, ale wiedziałem, że po prostu no...
No i,
jest ważna.
No i na ten ultra, znaczy się, nie wiem jak tam w Livigno, ale na Hardej Suce płyniesz 5 km w Szczyrbskim Plesie, tak?
Tak.
W zimnej wodzie, więc...
To nie jest chyba Szczyrbski, to jest chyba Orawa jezioro.
Chyba w jezioro Orawskie.
Okay.
Orawskie,
no. No tam woda jest bardzo zimna, nie wiem jak tam to wygląda na tych zawodach, ale chyba pływanie... Troszkę musisz popracować,
tak,
co nie?
Tak, tak. No to mam jeszcze ponad pół roku, także teraz jest plan. Otworzyli mi basen, miałem basen w Wieliczce w remoncie, teraz jest otwarty z powrotem, ale rozchorowałem się na początku grudnia, więc jeszcze tam nie byłem. Planuję w najbliższym czasie się wybrać, także będę trenował. No Livigno też to pływanie może być trudne, bo Livigno leży na 1800 metrów nad poziomem morza, także ta woda zawsze tam jest zimna, ale to... Zobaczymy, to jeszcze jest daleka przyszłość.
Przyjrzeliśmy się dwóm dyscyplinom, to jeszcze na chwilę wróćmy do trzeciej, do tej pierwszej, którą zawodów się nie wygrywa, ale można dużo na niej ugrać, czyli chodzi o pływanie oczywiście. Czy ty ćwiczyłeś w ogóle open water?
Tak. Stwierdziłem, że jako, że ten Ironman mój miał być pierwszym w ogóle wyścigiem, no to stwierdziłem, że trzeba coś pooglądać, jak wygląda ta strefa zmian, coś zobaczyć. No to najprościej zobaczyć na żywym organizmie, więc sprawdziłem, gdzie są najbliżej jakieś zawody mnie, żeby nie jechać nie wiadomo gdzie. I też, żeby były trochę dłuższe niż 1,8, bo te 1,8, akurat było ich dużo we wrześniu, to już mi nie pasowało, no bo już po Gdyni, także chciałem coś wcześniej. I w Radłowie tutaj w okolicy Tarnowa. Zapisałem się na 1/4. To było moje pierwsze pływanie w ogóle w piance, pierwsze pływanie w open water i pierwsza jazda na Le Monde na zawodach.
Okej.
Okay. Także tam...
To jak ci poszła ta 1/4?
miałem 2 godziny 26, a celowałem w złamanie 3, bo sobie liczyłem, tak, nie wiem jak to liczyłem, ale wiem, że byłem dosyć zadowolony i zaskoczony,
jest,
że
jest, chociaż w jednym jestem lepszy od tego chłopa. Jest!
No, więc 1/4 mam zrobioną. Teraz w czerwcu chcę zrobić połówkę, bo też nie mam czasu na połówce, to tam zapisałem się do Warszawy. Mhm. Myślę, że 5 godzin da się urwać bez problemu, nawet nie trenując, także... Także to open water miałem przetrenowane wtedy raz, wtedy sobie przepłynąłem pierwszy raz. I teraz w lipcu, nie pamiętam czy w lipcu, czy w sierpniu, ale ze 2-3 razy byłem na bagrach w Krakowie.
Bagry, wspaniały zalew. Też tam mi się zdarzyło parę razy pływać.
Trzeba na motorówki uważać tylko.
Tak. No.
I trochę śmierdzi ryba wodą. Nie, znaczy w sensie tak trochę śmierdzi, ale nie wiem, czy zauważyłeś.
To trudno. Trzeba się przyzwyczaić.
Zapraszam na obóz pływacki wytrzymałościowy do Poznania, bo tam mamy tyle jezior dookoła Poznania, że możesz sobie wybierać.
Też, no i też dużo zawodów.
Tak.
Dużo cykli, to też właśnie.
No i przede wszystkim basen 50-metrowy polecam, żeby złapać rytmy. Tylko nie wiem, gdzie masz najbliżej basen 50-metrowy. No,
nie wiem, czy w Krakowie jakiś jest, pewnie.
Nie ma.
No to nie wiem. Jak nie ma w Krakowie, niestety, to gdzieś daleko.
Niestety nie ma 50-tki w Krakowie.
No na razie chcę właśnie prawdopodobnie jakiegoś trenera dorwać, bo dużo błędów robię, które też mnie męczą, więc myślę, że da się to zrobić takim samym nakładem sił. Da się płynąć znacznie szybciej.
Może M-kon by cię pociągnął?
On mieszka daleko. To
no jest takie powiedzenie, że przeczytałem to w książce Going Long, że pływanie w trakcie tych zawodów Ironman to powinna być najprzyjemniejsza część dnia dla ciebie. Wtedy wiesz, że...
To dla mnie jest zdecydowanie odwrotnie. To najprzyjemniejsze jest meta, a nie pływanie. Nie, ja startowałem 2 razy, no to w triatlonie to też nie jest jakiś, nie wiadomo jaki wynik, żeby mieć jakieś doświadczenie, ale za każdym razem, jak już wychodziłem z wody i udało mi się wsiąść na rower, nie wywalić się, to już byłem zadowolony. To już mógł się dzień kończyć i mógłbym nawet tam 5 godzin biec tą 1/4, byłbym dalej zadowolony.
No skoro już wspomniałeś tą metę, to jakie to uczucie wbiegać na najlepszą metę w całym sporcie, tak się to nazywa, meta w Kona. Jest tak na takim lekkim podwyższeniu, przebiega się przez miasto, tam oczywiście są flagi wszystkich krajów, które biorą udział, no i się wbiega i każdy zawodnik, który przebiega, słyszy "You are an Ironman", więc powiedz, jakie to uczucie?
No tutaj, gdybym miał to opisywać z perspektywy zawodów, to pewnie bym wiele nie pamiętał, ale miałem takie szczęście w nieszczęściu, że był problem z wolontariuszami w Konie. To bierze się z specyfiki tego, że był 2-dniowy event wyjątkowo w tym roku i brakowało tych wolontariuszy, więc stwierdziłem, że no to tam poszedłem odebrać pakiet, nie miałem nic co robić w środę, zjadłem obiad i znaleźliśmy z młodszym bratem, akurat potrzebowali ludzi na rozkładanie właśnie mety, tam tych dywanów, tych flag, tego wszystkiego. No i stwierdziłem, że co to tam, w środę, ścigam się dopiero w sobotę, no to w środę do 1 w nocy można się przysłużyć, można coś zrobić.
No tak, także sobie przyszedłem, bo pomogę tam rozłożyć tą scenę, jak już tu jestem.
Miałem okazję też zobaczyć, jak wygląda cały taki event, no jest to potężny event, no tam, nie wiem, w tym roku przyniósł do stanu Hawaje ponad 100 milionów zysku, także...
Zorganizujesz w Krakowie Ironmana.
Dużo okazji. Nie, no już jest tutaj, jest Jura Triathlon, chyba są już jakieś tam 2-3
imprezy. Jeszcze tak, ten
Iron Dragon,
tak.
Także są tu już jakieś...
Ale nie, na tego oryginalnego Ironmana.
A, no to dobra. Gdzieś będziemy w bagrach zrobić.
Na Crispinowej będziemy pływać, no.
Tak. No, więc miałem wtedy okazję, żeby podpatrzeć, jak to wszystko wygląda. W sobotę już tak wiele nie pamiętam, no bo to jednak już ostatni kilometr, no to już się nie myśli o tym, tylko żeby ładnie na zdjęciach wyglądać. Więc uczucie jest na pewno nie do opisania, ale no tyle się tam dzieje, tyle jest tych wolontariuszy, tyle jest kibiców, że no ciężko jest to opisać.
Tam też był taki moment, że zwycięzcy wręczali medale finishera, tak? Ale nie załapałeś się
rozmowy. No raczej nie, no ja kończyłem o 20, to oni już raczej...
Już byli na bankiecie.
Tak.
Tam sam było pokazane, jak na podium Sam Laidlow później, który był drugi, wziął od Gustawa Idena piwo i pił 2 naraz.
Tak, tak.
No, to oni tam już później na bankiet szli, więc...
Tak, więc oni tam, wiadomo, regeneracja nie regeneracją, ale raczej już byli na imprezie wtedy. Tak jak... Ale zawsze przychodzą na ostatniego finishera, to jest też bardzo fajne.
No,
myślę,
super.
Że najlepiej to jest być nawet ostatnim, a nie pierwszym. To tak. Myślę, że to jest jeszcze lepsze uczucie.
No albo pierwszym, albo ostatnim, tak. Najgorzej to być gdzieś w środku.
No, tak jak ja.
To jest chyba taka tradycja w ogóle, która się bierze gdzieś tam ze Skandynawii, te takie robienie triatlonu na spokojnie i w ogóle sportu na spokojnie, traktowanie, że ci właśnie, którzy są gdzieś tam dalej, są nawet bardziej witani i tak wszyscy się bardziej cieszą niż na tych pierwszych.
No nie, no też powiedzmy sobie szczerze, dla mnie ktoś, kto limit czasu jest 16-17 godzin, to jest różne w zależności od imprezy, oficjalnego Ironmana, No, ktoś, kto jest 16 godzin na trasie, no to moim zdaniem to większy szacun niż ktoś, kto sobie zrobi 8 czy 9 i trenuje całe życie.
No, największa walka jest na początku i na końcu, tak? Czyli tak. Na początku o zwycięstwo, a na końcu o ukończenie i to ci
przed
ludzie...
limitem czasu, dokładnie. Tak.
Więc ci ludzie najbardziej wychodzą poza swoją strefę komfortu. No, a u ciebie co było największym wyjściem poza strefę komfortu? W sensie, może ogólnie...
Zapisanie się.
Okej. Okay. Bo chciałem powiedzieć w całym tym okresie przygotowawczym, tak? Czy łączenie pracy z trenowaniem trzech dyscyplin, czy...
Nie, no ja nie miałem jakiegoś takiego ciśnienia, bo wiedziałem, że jakoś to sobie ukończę i po prostu to, że tam jeden dzień odpuszczę jakiś rower, co się nie zdarzyło, ale wiedziałem, że jak mogę sobie odpuścić po prostu, jak tam mam gdzieś... Nie planowałem nic wcześniej, wiedziałem, że po prostu wstanę, pójdę na rower, pojeżdżę, to tam dobra, zjem coś, pójdę pobiegać. Także nie miałem tutaj żadnego ciśnienia. Żadnego godzenia, no wiadomo, że ciężej trochę się to wszystko godzi, rzeczywiście jak trzeba iść do pracy, później trzeba wrócić, coś tam ogarnąć, jeszcze trenować, no to nie ma czasu za bardzo na to życie, a to też nie jest takie dobre. Także miałem tam parę jakichś tam problemów, ale raczej staram się to wszystko godzić ze sobą, no i też z odpoczynkiem, no regeneracja, to jest, myślę, że to jest kluczowe. Ja mam tak, że nie potrafię się regenerować, nic nie robiąc. Dlatego też, to już mówiłem, zanim chyba zaczęliśmy nagrywać, że otworzyłem sobie właśnie dzisiaj profil na Strawie. Dostałem jakieś tam powiadomienie z podsumowaniem roku. No i mamy 349 dzień roku. Ja byłem w tym roku aktywny 348, bo dzisiaj jeszcze nie trenowałem. Także myślę, że utrzymam to już teraz te 15
dni. To jest
tytaniczna
praca, 340. No cały rok trening, no, tak. Codziennie.
No, czasami było to dwie dyscypliny, czasami trzy, to tam wychodziło różnie. Czasami jak po prostu nie miałem już kompletnie na nic czasu, to i tak wchodziłem chociażby na jakąś tam siłownię, coś tam podźwigać albo pobiegać chociażby pół godziny. Wychodzę z założenia, że rower poniżej godziny nie ma sensu i bieganie poniżej pół godziny nie ma sensu.
Bo ty tak wszystko, o tym wszystkim mówisz tak lekko bardzo, że pod tym...
Tak.
Że mówisz tak, jakby za tym nie kryła się żadna praca, a tutaj jest tytaniczna praca, bo wyjść na trening codziennie to jest mega
dla poświęcenie. Dla mnie to jest przyjemność. Ja odpoczywam. Dużo jestem w stanie sobie przemyśleć, pomyśleć, wymyślić coś. Często mam tak, że muszę gdzieś się zatrzymać, coś zapisać, potem mi wyleci z głowy. Coś tam, nie wiem, jak nie szło na studiach, nie szło w pracy, zawsze. Czy czasami mam tak, że pod prysznicem coś jest się w stanie wymyślić. Ja mam tak na rowerze, gdzieś tam jadę, myślę o wszystkim i o niczym, to nagle tak samo z siebie przychodzi po prostu. Także to jest trochę taki relaks, trochę forma relaksu. Wiadomo, że jak się jedzie tam 300 watów, jakieś interwały, no to ciężko się relaksować, jak się myśli tylko o tym, że coś się skończyło. A ja podejdę do tego zupełnie inaczej po prostu. Na Zwifcie sobie odpalałem to, co akurat tam było, jakieś losowe rzeczy. Jak wiedziałem, że mi się nie chce, to po prostu odpalałem coś lżejszego. I...
To jest też takie podejście, które my, myślę, też wyznajemy, żeby właśnie nie zajeżdżać się, a robić to wszystko z głową. No, ale... To powiedz, jak trochę wyglądał ten twój mindset już przed samym startem na konie? Czy też to było takie przyjemne? Też podchodzicie do tego w taki wyluzowany, taka chillera utopia bardziej? Czy już jednak trochę zżarcie stres i zacząłeś jakieś myśli pojawiać? O, nie wiem, czy to jest, czy to się uda może, nie?
Pojawił się trochę stres, ale bardziej pod kątem tego, że jest po prostu start. Nie stresowałem się tym, że coś się może wydarzyć, że nie ukończę, czy coś w tym stylu. Wiedziałem, że ukończę, chyba że złapałbym jakąś gumę albo, nie wiem, jakiś tam wypadek, coś w tym stylu. No ale o takich rzeczach nawet nie myślę, więc nie mogło się nic wydarzyć, że tak powiem, żeby mi to przeszkodziło w ukończeniu. Przynajmniej tak zakładałem, myślę, że to też jest ważne, żeby mieć jakieś tam nastawienie pozytywne. Trochę się zacząłem stresować, jak już byłem na miejscu, no bo jednak cała ta atmosfera, zawody, wszędzie zawodnicy, support, ludzi, także no było tam trochę zamieszania, ale no dzień przed startem zawsze mam tak, że zawsze, dwa razy tak miałem, trzy razy tak miałem, przed myślę, że najgorzej było przed tym Everestingiem, bo wtedy jeszcze było jakieś tam euro, nie wiem, grała Polska z Hiszpanią, ja poszedłem spać o 20 i zasnąłem o 1, a o 1:50 jechałem na rower, także tak średnio byłem wyspany. Przed Gdynią też się trochę stresowałem, ale no, trzy dni wcześniej, cztery dni wcześniej po prostu staram się kłaść wcześniej, wstawać wcześniej i przestawić się, chociaż trochę spróbować się przestawić. No a sam start, no to już jest tak, że no, nie wiem, czy da się zaspać na start, to już ledwo się w ogóle śpi tak naprawdę. No, że tam zawodowcy mają całe jakieś cykle regeneracyjne i przed zawodami tam śpią po 10 godzin. Ja spałem 6, wystarczyło.
Właśnie chyba lepiej wyspać się nawet kilka dni przed zawodami regularnie, tak, niż dzień samych zawodów.
Bo też ciężej jest to zrobić, jak się ma różnicę czasową 12
no
godzin.
No właśnie, bo też ten jet lag
więc tak, ten jet lag był, ale nie było jakiejś tragedii. W drugą stronę było znacznie gorzej, ale w tamtą stronę było okej.
Okay. No i w dzień zawodów coś spałeś przed startem, czy nie udało ci się zasnąć?
No startowaliśmy o 7:40 tamtego czasu, czyli w Polsce była 20. Więc tak naprawdę ten tydzień, jak się przestawiłem, to się tak przestawiłem, ale wiadomo, że ten organizm na pewno nie był przyzwyczajony. Spałem bodajże tam z 5-6 godzin, bo wstałem już o 5.
No, to naprawdę elegancko. I tak spoko. Na spanie przed startem to naprawdę elegancko.
Także i tak spoko. Wszystko było przygotowane, także tam rano jeszcze musiałem iść do strefy zmian, zostawić bidon, jakieś tam rzeczy. Tam akurat strefa zmian rano była obowiązkowa pod kątem tego, że sprawdzali tatuaże i jeszcze chyba czepki, nie pamiętam. No, coś,
tak,
coś,
na szybko,
coś tam...
handpołkiem na szybko
tak,
mam robić
tatuaże. Coś tam jeszcze trzeba było zrobić, ale że ja startowałem o 7:40, musiałem być w strefie do chyba 6, no to tam musiałem stać jeszcze wcześniej, zjeść, pójść tam, że jeszcze miałem troszkę spaceru przed zawodami. Ale na szczęście mieszkałem blisko, więc...
Czuć, że cała Kona żyje tym 8 października, że to miasto oddycha tym, czy jednak jest jakiś taki zgrzyt pomiędzy zawodnikami a mieszkańcami?
No teraz myślę, że jesteśmy w takim okresie, że no jak ktoś śledzi, to będzie wiedział, o co chodzi, że ta Kona jest trochę podważana. Ten rok był specyficzny pod względem tego, że właśnie mieliśmy ten dwudniowy event. Był to pierwszy raz w historii. Wzięło się to z kilku rzeczy, między innymi z pandemii. Podczas pandemii nie było zawodów w 2020, nie było zawodów rok temu. Rok temu odbyły się w St. George, ale jako, że oni gwarantują tą konę, kwalifikując się, zapisujemy się na konę, to dali możliwość przepisania się z zeszłego roku na ten rok. Dlatego też musieli powiększyć jakby ten event na 2 dni, no bo nie zmieściliby wszystkich zawodników. Mi się udało, że się udało. Zakwalifikowałem się na sam koniec, także już baza noclegowa była wyprana doszczętnie, nie było już tam nic kompletnie. Ludzie rezerwowali to rok, 2 lata wcześniej. Dlatego też ceny były takie wydmuchane. Dużo zawodowców rezygnowało wręcz z tego względu, że ciężko było znaleźć jakikolwiek nocleg. Już nie mówiąc o jakimś tanim dostępnym, tylko jakikolwiek. No i czuć rzeczywiście, że żyją, no ale Hawaje w ogóle są specyficzne pod względem tych wierzeń. Oni są strasznie, zwłaszcza ci rodowici Hawajczycy, których tam zostało dosłownie jakiś tam mały procent. Więc można powiedzieć, że im się to nie podoba. No ale z drugiej strony chodzi o kasę. Kasa nigdy nie śmierdzi, także tam wychodzą z tego samego założenia. No ale podczas pandemii też się sporo zmieniło tam i dużo domów kupiło Amerykanie z lądu, z całego lądu i po prostu mają tam to jako, raczej jako inwestycja i po prostu wynajmują. Także to się nie podoba tym rodowitym Hawajczykom, których już jest i tak bardzo mało. Oni najchętniej by się odłączyli od Stanów Zjednoczonych i zostali sobie Królestwem Hawajów, tak jak było wcześniej. No ale to już tam kwestie jakieś kolonialne, polityczne. Także.
Hawaje podlegają pod Stany Zjednoczone, ale nie mogą głosować, tak? W sensie...
Tak, no to jest tam zawiłe. No i połowa Hawajczyków to są tak naprawdę Japończycy. Także oni tam zawsze byli i cały czas są. Zwłaszcza na Oahu, zwłaszcza w Honolulu. Honolulu to już jest takie zderzenie Azji z Ameryką. To już jest takie miszmasz wszystkiego.
No ciekawe, bo tam jest dużo na tych zawodach tego folkloru. No i tak. Ciekawe, czy to jest tak, powiem troszkę może brzydko, ale takie farbowane.
Troszkę
że,
tak.
Czyli, wszyscy. Że na przykład to nie są rodowici Hawajczycy, tylko są Amerykanie, którzy po prostu mają trochę urodę taką, są na przykład poprzebierani, coś w tym stylu.
Tak, najczęściej no, się po prostu biorą tych ala rodowitych Hawajczyków, którzy są pełnoprawnymi Amerykanami. Wolontariuszami najczęściej są Amerykanie, którzy po prostu są na emeryturze. Na Hawajach, no bo już przepracowali co mieli, także już po prostu sobie tam siedzą. Także wśród tych wolontariuszy większość to była tak 60 plus przynajmniej. Także można się spodziewać, że mają co robić, skoro całymi dniami siedzą i sobie za darmo organizują zawody i rozdają wodę. Także no wiadomo, że bez nich ta impreza by się nie odbyła. Także to jest też fajne, że się poświęcają. Ale widać te zgrzyty zwłaszcza na poziomie właśnie no przede wszystkim tym lokalnym, bo jednak zamknięcie miasta w sobotę, okej, jeszcze byli w stanie to zaakceptować, no bo nie robili tego za darmo. Ironman płaci potężne pieniądze, żeby impreza się tam odbywała. W tym roku ten dwudniowy event już się tak nie spodobał, dlatego że ścigaliśmy się w czwartek i w sobotę. I w czwartek, jako że, jak już mówiliśmy, trasa biegowa jedzie po autostradzie, tak samo trasa rowerowa, no to trzeba było zamknąć tą autostradę. Ludzie nie mieli jak dojechać do pracy. Był zamknięty największy port na Hawajach tak naprawdę, nie dało się do niego dojechać, więc całe te dostawy jeden dzień stoją, no to ten jeden dzień później odbija się jakimś tam jojem i ma to konsekwencje. Tak samo dojazd do lotniska, no i ogólnie cała Kona jest wtedy wyłączona z życia, że tak powiem. No jak mamy to 2 dni w roku, teoretycznie powinno to być akceptowalne, no ale wygląda na to, że jednak coś tam chyba nie poszło po ich myśli, no bo chyba już jest oficjalnie ogłoszone, że w przyszłym roku też miał być dwudniowy event, ale jest na razie postanowione, że w konie ścigają się w październiku tylko kobiety, chyba tylko kobiety i jakieś tam grupy wiekowe, a mężczyźni będą ścigać się w Nicei prawdopodobnie, tak, ale ta i mają się wymieniać, czyli teoretycznie za 2 lata ma być to na odwrót, a później ta Nicea ma przejść w coś innego, czyli widać, że jednak ten dwudniowy event nie spełnił swojego formatu i można pomyśleć, że najprostszym wyjściem jest, skoro już musimy mieć te, zawsze startuje około 2,5 tysiąca zawodników, w tym roku było to 5, skoro musimy mieć te 5 tysięcy, to po prostu powiększmy to i zróbmy to w jeden dzień. No i tu problem jest specyfiki Hawajów, że to jest najgorsze miejsce do organizacji triatlonu, jakie może być. No dobra, mamy morze, mamy asfalt, jesteśmy w stanie wszystko zorganizować, ale jest to koniec świata tak naprawdę. No dla nas koniec świata, dla Amerykanów nawet tam jest daleko, dla Amerykanów nawet tam jest drogo. San Francisco leci się 6 godzin, no to tak jak od nas, no nie wiem, gdzie, do Nowego Jorku prawie, że. No. Także jest to bardzo daleko. Jest to, wyspa jest ograniczona pod względem możliwości, wielkości i mimo, że Big Island jest największą wyspą Hawajów, to no, nie ma tam zbyt wielu ludzi, turystyka też nie jest jakoś bardzo rozwinięta, jest to dosyć taka dzika wyspa, no a w momencie jak mamy tam imprezę na 5 tysięcy osób plus support, plus rodziny, media, inne rzeczy, no to tych ludzi robi się trochę więcej, a tam wolontariusze nie przyjeżdżają specjalnie na imprezę, tylko raczej wszystko jest obsługiwane przez lokalną ludność tam.
Mam wrażenie, że ten temat jest tak skomplikowany i że to są tak złożone procesy, że to jest przynajmniej temat dla Macieja Okraszewskiego z tak. działu zagranicznego. Tak. Może cię zaprosi albo jeszcze jakiegoś eksperta. Natomiast no też może być na przykład tak, że jest jakaś inflacja ze względu na, że to jakoś wpływa na inflację, że nagle przyjeżdża tyle osób i że ceny noclegów i również produktów wszystkich wzrastają.
Tam jest drogo bez tego, to myślę, że to już nie ma aż takiego znaczenia, tam po prostu jest...
A spójrzmy na to tak trochę już ze strony czysto sportowej. Czułeś, że tam jest taka atmosfera prosów, że ty jesteś wśród nich i czujesz się jakby jednym z nich?
Tak.
Nie, może udało ci się kogoś nawet złapać się z tych...
No, Roberta Wilkowieckiego między innymi.
O, miałem o to pytać.
Także tak, tam. Robert trochę mu nie poszło, ale ja wierzę, że wróci i jeszcze pokaże. No, debiutanci na Hawajach z reguły mają trudno.
Warto powiedzieć,
nawet
że to był jedyny Polak w grupie pro.
Zgadza się.
No i po pływaniu był trzeci. I
tak,
przez
na rowerze
pierwsze,
też mu szło dobrze.
Na rowerze mu szło dobrze, no ale miał kontuzję pleców, coś tam się stało. Natomiast oglądałem wczoraj jeszcze film dokumentalny, żeby sobie wszystko przypomnieć, żeby być na świeżo przed naszą rozmową.
Jeszcze nie oglądałem właśnie. Gdzieś mi umknęło.
No, jest taki bardzo mocno, wiesz...
Jak zawsze.
Taki patetyczny bardzo, tak, tak. Ale przyjemnie się to ogląda, świetnie jest wszystko podsumowane i zdenerwowałem się, odpalił się we mnie jakiś w ogóle turbopatriota, że... Na przykład mówili, jak kobiety wychodziły z wody, no to podsumowywali, która jest pierwsza, druga i do 10 miejsca przecież nazwiska wymieniali. A jak faceci wychodzili z wody, to mówili, no pierwszy wyszedł Sam Laidlow, drugi wyszedł ktoś tam, a dalej to już była zbita grupa. I mówię, no i co, nie wymienili naszego Robercika.
Nieładnie.
No ale śledziłeś jego, w sensie analizowałeś też jego performance?
Nie, starałem się w ogóle nic nie analizować, tam na chłodno później sobie tam gdzieś odpaliłem te waty i to tempo, no to tempo wyszedł tam bardzo fajny grzebień, no bo jak się spaceruje i biegnie na zmianę, no to ciężko, żeby jakiś był inny wykres, także tutaj się nie nastawiałem, ale też nie robiłem żadnych analiz jakichś tam innych zawodników, to raczej tych czwartkowych sobie patrzyłem, porównywałem sobie osoby z Gdyni, które kojarzyłem i porównywałem sobie ich wynik po prostu do Kony. I na podstawie tego obliczyłem, że jak dostanę godzinę więcej, czyli będę miał tam 12 z hakiem, to będzie ok. No i miałem 12-20, także zgodnie z założeniami wszystko. Mimo, że nic nie zakładałem.
To rzeczywiście bardzo trudna trasa, no bo ta w Gdyni i tak już jest trudna, a mówisz, że jeszcze trzeba było godzinę do niej dołożyć. To który fragment trasy jest najtrudniejszy?
Mi się wydaje, że pływanie, ale ja też nie jestem jakimś wybitnym pływakiem. Tutaj problemem było to, że od niedawnej, wydaje mi się, że to też od pandemii wzięło się dosyć to, że dosyć popularny mamy rolling start, czyli Zazwyczaj zawody wyglądają tak, że startujemy i po prostu wszyscy naraz biegają do wody. No to jest tam, można się bardzo łatwo utopić, to się nazywa pralka w triatlonowym świecie. Unika się tego właśnie między innymi przez rolling start, czyli po prostu startujemy grupami co jakieś 5 minut. W Gdyni startowaliśmy 10 osób co 6 sekund, więc ten start się rozbił na 10 minut i uniknęło się tej pralki w wodzie właśnie. Tam startowaliśmy w większych odstępach czasu. To wynikało bardziej z transmisji, z tych stref zmian. Tam jest bardzo mało miejsca, żeby zorganizować to w porcie przede wszystkim, tam gdzie jest strefa zmian obok hotelu. No, ciężko nazwać to portem, to jest po prostu kawałeczek nabrzeża, gdzie musi się zmieścić 2,5 tysiąca rowerów i namioty, wolontariusze, meta i to wszystko. Także jest to logistycznie bardzo ciężkie. Ale już 40 lat to organizują, także mają tutaj pojęcie. I zgubiłem wątek.
Mówiłeś o tym, jak ta organizacja...
A właśnie. Prosi startowali o godzinie 6.20. Ja startowałem o 7.40, czyli mamy 1,5 godziny. Ocean ma to do siebie, może zresztą też, że rano z reguły jest spokojniej, a potem mogą się dziać bardzo różne dziwne rzeczy. Więc jeżeli ja wchodziłem do wody o 7.40, prosi już byli dawno na trasie, no to może troszkę się zmieniło. I ja, jako że nie byłem jakimś wybitnym pływakiem, dalej nie jestem, to dosyć mocno odczułem te prądy przede wszystkim. Tam myślę, że prądy są najtrudniejsze, no plus fala. Mimo, że to jest zatoka, no to jednak jest to ocean, to się rządzi swoimi prawami.
Ta fala jest bardzo długa też i trzeba tak po niej płynąć trochę, że się na nią wspinasz, potem z niej spływasz, tak. Prawda? A jeśli nie masz tego warsztatu pływackiego, to może być problem dopasować rytm do fali. Tak. I mówiłeś, że w Gdyni tego nie troszkę trenowałeś, bo może było płaskie, a miałbyś świetny trening, no bo pływanie po Bałtyku generalnie to jest trening dopasowywania się do fali, tak. Bo fala jest krótka.
W Gdyni miałem jeziorko do pływania tak naprawdę. Ja tam, no, zasolenie Bałtyku też jest bardzo małe w porównaniu do oceanu, więc tutaj nawet nie odczuwałem tego, że... No i miałem jeszcze piankę, także myślę, że to też miało jakiś tam wpływ. W tej piance zawsze człowiek się trochę pewniej czuje, ma dodatkową warstwę. Tutaj płynąłem po prostu w samych kąpielówkach. Nie, stwierdziłem, że nie będę kupował jakichś tam swim skinów i innych wynalazków na jedne zawody, tylko po prostu nie będę nic zmieniał, nie będę nic kombinował. Jadę po prostu tak jak jestem.
Tak, no pianka też ci pomaga utrzymać prawidłową pozycję w wodzie.
Tak, to było myślę, że też kluczowe. No ale z drugiej strony jak nie wiem, z 500-600 metrów przed wyjściem z wody tak naprawdę złapałem takie prądy, była tak dziwna fala, że ja wręcz stałem w miejscu. Widziałem już dno, widziałem żółwie, widziałem delfiny. Więc miałem czas, żeby sobie pozwiedzać też morze, ale...
Mogłeś się złapać,
tak,
no jak
nie
miałem,
na
delfinie.
Brakło mi właśnie tych nóg z przodu, żeby no moja grupa mi trochę odpłynęła. Byłem na to przygotowany, wiedziałem, że będę ich później gonił, o ile w ogóle będę gonił. No i tam miałem trochę problemów w wodzie, także tam wiadomo, że wiedziałem, że ukończę, ale trochę mi to zajęło. No przez jakieś dobre 15 minut płynąłem tak naprawdę stojąc w miejscu. Okazało się, że bojki nam trochę odpłynęło, potem wolontariusze zaczęli się wywracać na sapach, także... Było lekkie zamieszanie w wodzie, ale udało się przeżyć. No ale jak kończyłem o 9, no to morze o... Morze. Ocean o 9, a ocean o 6.30 no jest potężną różnicą. Także tutaj myślę, że to było najtrudniejsze zdecydowanie.
No warto też powiedzieć, że w wodzie też można draftować, czyli płynąć za kimś.
Tak.
I to jest legalne i to jest wręcz wskazane.
Tak. Bo można kogoś połaskotać po stópkach.
Tak, tak. No złapałem jedne nogi, ale później czułem, że to nie jest moje tempo. Czułem też, że pływa tak trochę raz w lewo, raz w prawo. Nie chciałem za bardzo dokładać, więc stwierdziłem, że nie będę się napalał, po prostu płynę sobie swoje. Najwyżej będę powoli płynął.
No ja w Malborku chciałem właśnie się złapać jakiejś dobrej grupy. I złapałem się w grupie, która płynęła całkiem szybko, takim moim tempem, i wszyscy, tylko że wszyscy mieli inny kolor czepków i się zastanawiałem, czy chodzi o to, że to są kobiety i że mają, i że to może czołówka płynie, że to są same proski, które będą walczyły o pierwsze miejsce, że skoro one tutaj ze mną. Później się oddzieliłem od tej grupy, jeszcze ich wyprzedziłem i chciałem zrobić bridging do kolejnej, ale kolejnej grupy nie złapałem, więc połowę dystansu pływackiego praktycznie płynąłem sam. A później się okazało, że to była sztafeta, że te osoby. Więc to byli ludzie, którzy już mieli fajrand po wyjściu z wody, a ja jeszcze miałem 180 na rowerze.
No, dlatego trzeba uważać właśnie.
Tak, czyli najtrudniejszy moment już mamy za sobą.
Ja myślę, że mamy cały w ogóle analizę startu za sobą. W ogóle bardzo fajnie było przez to przejść, a ja bym jeszcze dopytał chętnie o twój support, bo nie leciałeś tam sam.
Nie, z rodzinką i młodszym bratem. Z rodzicami i młodszym bratem.
No i jak wyglądało supportowanie na konie? Co się różniło w stosunku do Gdyni?
Myślę, że niewiele się różniło tak naprawdę, no bo nie mogą nic zrobić. No, mam być samowystarczalny, także to ten support się raczej ograniczał do tego, żeby mnie zebrać po mecie, czy tam...
Ale też mieli, wiesz, doświadczenie z Gdyni, jak to wyglądało, tak. Więc Może coś na Hawajach się
pojawiło. Gdyni przeleżeli na plaży, na Hawajach, z tego co wiem też, bo powiedziałem mniej więcej, gdzie będę. Byliśmy trochę uwiązani przez tą naszą lokalizację noclegu, że byliśmy zamknięci z każdej strony, ze strony, więc ja im powiedziałem, że tam na pływaniu to będą pewnie jeszcze spać. Potem na rowerze, no to ja przejeżdżałem koło naszego noclegu tam na jakimś 5. kilometrze, potem była nawrotka na 10. znowu ich miałem, to wtedy byli, tam porobili jakieś zdjęcia, coś tam pokrzyczeli. Nie pamiętam,
i wtedy się spaliłeś na rowerze, bo musiałeś przycisnąć ten pierwsze 10 kilometrów.
Tak, no później to już jest, później się jedzie do Hilo, także tam 4 godziny mieli fire run, także chyba byli na jakiejś plaży gdzieś tam w okolicy. No i potem na biegu też na samym początku przebiegałem koło noclegu, także tam wyszli pokibicować. No i potem już na samą metę tak naprawdę. Także.
A zaskoczyło ci coś na tych zawodach? Już z twojego doświadczenia triatlonowego wcześniej?
Zaskoczyło mnie to, jak wielu dobrych zawodników może być w jednym miejscu, bo tam tak naprawdę ciężko było rozróżnić, kto jest prosem, kto nie jest prosem. Po prostu no, sami wyżyłowani goście, tak samo kobiety. Także to już jest inny poziom. Widać, że to jest czołówka naprawdę światowa i widać, że są ludzie, którzy trenują całe życie. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak oni są w stanie trenować całe życie, pracować i jeszcze czymś tam zajmować.
No poczekaj 10 lat.
Także zobaczymy. No ja miałem zakończyć karierę w Gdyni. Karierę, przygodę.
A twój młodszy brat jakby spogląda na ciebie i myślisz, że będzie chciał też trenować sporty wytrzymałościowe?
Nie, myślę, że nie.
A ile, to, i dużo jest młodszy?
Tydzień temu skończył 18 lat, także jeszcze wszystko przed nim. Ja też zacząłem później. Zobaczymy.
Ja w ogóle może powiedzmy o tym, jak trudno się jest dostać na konę będąc prosem, bo te sloty są mocno ograniczone i to, o czym ty mówisz, że tak ciężko, w sensie tak łatwo jakby spotkać tam kogoś z elity, jakby mówi o tym, że na te zawody jadą tylko właśnie najlepsi z najlepszych i to nie tylko elita i pro, ale age grouperzy też, no tak. Bo tobie na Gdyni przysługiwał jeden slot w grupie wiekowej, a nie wiem, czy był nawet, skoro nie było kategorii open, to chyba nie było slotu na już prosów, tak?
Nie, na pewnym dystansie w Gdyni nie było prosów, było tylko na połówce, to tam wynika z tych kwestii licencyjnych, nie wiem, czy się nikt nie zgłosił, czy po prostu nie organizowali, wydaje mi się, że to drugie, bo ten termin Gdyni był dosyć niefortunny, wtedy były w jeden weekend 4 imprezy, z czego jedna w Stanach, jedna w Skandynawii i jedna chyba w Holandii, plus Gdynia. Także to ci najlepsi zawodnicy się porozbijali tak naprawdę i żaden pros i tak by nie przyjechał do Gdyni, więc chyba nie chcieli dodatkowych kosztów sobie robić. No a jeśli chodzi o te sloty, no to tam dla każdej kategorii wiekowej, ogólnie na samą imprezę przysługuje 35 albo 45 miejsc. To się zmienia. Teraz też są te kwestie tego, że
dla elity.
Tak. Nie, dla elity.
Dla
age grouperów.
A dla age grouperów.
To jest na podział na wszystkich age grouperów, a prosi mają chyba jakiś procent, czyli tam jak to jest jakieś 3% tak. Chyba tak. Także no jak wystartuje 3, no to jeden pojedzie. Bo jakiś tam slot zawsze musi być. Jakbym startował sam w kategorii, też bym dostał slota, bo jeden muszą rozdać. To jest częste w tych kobiecych najniższych grupach.
Ale mamy jednego tylko pełnego Ironmana w Polsce z oryginalnego, na którym można zarobić slot. Więc przez cały rok są jedne zawody i na nich jest jeden slot. I ty właśnie ten slot wziąłeś.
Zgadza się.
I tam przyjeżdżają sami tacy ludzie. Więc to daje pewien
obraz, jak to tam wygląda.
Tak,
nie?
Czyli tam nie trafia nikt z przypadku.
Tak.
Oczywiście są jakieś osoby zaproszone, tak? Na przykład pierwszego w tym roku mieliśmy Ironmana, który ukończył chłopak z zespołem Downa. Więc on nie wygrał slota, tylko został zaproszony.
On chyba biegł nawet w konie w czwartek.
Tak.
Chyba tak. Kończył, była 16 godzin, ale ukończył.
Tak. Więc no jest tam trochę takich zaproszonych osób, ale generalnie no to przyjeżdżają tam i jeśli chodzi o age grouperów i prosów, no tyle powiedzieć, że mieliśmy w tym roku pierwszego w historii prosa mężczyznę, bo Robert Wilkowiecki jako pierwszy Polak w ogóle pojechał.
Zgadza się.
Mężczyzn kategorii pro było 80, kobiet było 45, więc wśród kobiet nie mieliśmy w tym roku żadnej, nie wiem czy kiedykolwiek w ogóle mieliśmy.
Chyba nie. Na połówce chyba mamy Olę Jędrzejewską, ona chyba teraz startowała w Utah, ale nie jestem pewny. Ale to myślę, że wszystko, no triatlon się dopiero rozwija tak naprawdę w Polsce. To też duża zasługa, myślę, tych medialnych osób, czyli takiego chociażby Roberta Karasia, czy teraz Adriana Kostery. Wiadomo, że to jest zupełnie co innego. No
co myślisz o dziesięciokrotnym?
Nie, szanujmy się. Myślę, że taki dwukrotny to już jest max, bo ja jednak wolałbym to wszystko robić sam, bez żadnego supportu. I myślę, że dwukrotnego byłbym w stanie zrobić sam bez żadnego supportu, po prostu sam sobie, nie wiem, gotując, no, dwa dni to jeszcze da się bez gotowania przeżyć, coś tam można przygotować wcześniej, ale taki 10-krotny, no to...
Ale bardziej kręci cię to właśnie zwiększanie tego dystansu, czy polepszanie czasu na dystansie już Ironmana?
W koniu powiedziałem sobie, że nigdy więcej już tego nie zrobię, ale tak samo mówiłem sobie w Gdyni, także myślę, że raczej powiększanie, raczej albo chociaż przyspieszanie w sumie też jest okej, okay. Aczkolwiek wydaje mi się, że jak już będę sobie startował gdzieś dalej, no bo pewnie będę, no mam wszystko, mam cały sprzęt, wszystko co potrzebuję, także myślę też, że to jest najlepsza forma zwiedzania tak naprawdę świata, także będę sobie po prostu celował w jakieś ciekawe zawody na dystansie, raczej połówki, bo jednak pełny to już jest męczące nie tyle dla mnie, co dla właśnie tego supportu. No, cały dzień muszą się męczyć, nudzić. Takie to jest...
Ale to jest bardzo ważna kwestia ogólnie na zawodach, mieć dobry support, który też dba o ciebie i odciąża cię, nie? Z pewnych rzeczy i ściąga ci z głowy no, część myśli i skupia się tylko na tym najważniejszym. Nie?
No najgorsze, tak. Co można sobie wyobrazić, to support, który, o który jeszcze się trzeba martwić, tak? Który mu jeszcze trzeba...
Tak, dlatego lepiej sobie samemu czasami... No ten jednokrotny tak naprawdę, no to ten support jest wymagany bardzo często wcześniej, żeby coś tam ogarnąć przed strefą albo coś w tym stylu. Na zawodach, na których teoretycznie nie możemy korzystać z pomocy z zewnątrz, no mają dosyć ograniczone pole do popisu, ogranicza się do raczej kibicowania i ewentualnego później jakiejś tam pomocy przy zbieraniu trupów.
Na Mistrzostwach Polski, na Mistrzostwach Polski support jest dopuszczony na rowerze, czyli możesz bidon, co tam są 4 pętle, więc możesz bidon sobie zmienić.
Ja piję tylko wodę, to no nie tak. Potrzebuję. I kole czasami.
Kolkę. Odgazowaną tak. Oczywiście.
Nie, normalną, ale to tylko na rowerze, na biegu już nie.
To już wiem, dlaczego masz problemy z oddychaniem, jak ty pijesz kolkę gazowaną, a później ale nie, no, nie w tej pozycji aero się składasz.
Nie, kole, to mi się wzięło z tych jazd takich, gdzieś jak pod domem gdzieś jeżdżę, to powyżej 3 godzin, jak już jeżdżę, to zazwyczaj do sklepu, jak jest ciepło, to loda i kole, jak jest tak znośnie, no to samemu kole.
No to są te takie całe moje żywienie. Ale tak. Ty byłeś na ampach z kolarstwa górskiego?
I... Nie, ja w ogóle nie jeżdżę na MTB, w ogóle nie jeżdżę na rowerze górskim, tylko na szosie.
Czyli zapisałeś się do sekcji kolarstwa górskiego, żeby jeździć na szosie?
Tak.
A później wystartować w triathlonie.
Tak.
Amen.
Mamy, a teraz jeszcze nie wiem, nie dotarłem jeszcze na żaden trening naszej sekcji.
Pozdrawiamy
w końcu, sekcję. Tak, pozdrawiamy, muszę w końcu się wybrać, ale wiem, że przyszło teraz dużo triathlonowych świrów, także myślę, że to się rozwija.
Będziecie ułamowi robić konkurencję.
Tak.
Może otworzyć jakąś sekcję na Angiechu?
Musiały być ampy najpierw. Żeby AG otworzył sekcję.
Oj, okay. Do tego jeszcze długo nie dojdzie.
Tylko no organizację studencką.
No to mamy, wszystko z kolarstwa będzie.
No, będzie triathlon team AGH.
Tak.
Dobra, porozmawiajmy jeszcze o tym, co się działo już na mecie i co dalej. Jakby ukończyłeś bieg i co?
I miałem takie szczęście, dzięki temu, że byłem tym wolontariuszem wcześniej, to tam spotkałem tam tych lokalnych koordynatorów, jakichś tam dyrektorów od tych met. Te dziwne są stanowiska w tym Ironmanie, no ale w końcu to jest jak korporacja, tam warta $1 miliard bodajże. Także są tam różne dziwne stanowiska. I normalnie jest tak, że dwóch wolontariuszy po prostu zbiera te osoby, które często nie kończą o własnych siłach, tylko muszą na przykład jechać wózkiem z tego podwyższenia małego, no bo już są tak wycieńczone, że na tej mecie po prostu całkowicie wysiadają. No i tutaj ja miałem takie szczęście, że podeszły do mnie wtedy dwie właśnie te koordynatorki, także nie miałem tych zwykłych wolontariuszy, tylko właśnie te dwie panie. I standardowy proces, czyli tam jakiś tam ręcznik, medalu nie dostajemy od razu po mecie, no bo to jest ważne, że cała impreza, no są to mistrzostwa świata, także każdy jest tam poddawany wyrywkowej kontroli antydopingowej i każdy jest też ważony. Więc tam dzień wcześniej, dwa dni wcześniej przy strefie zmian było ważenie i tak samo zanim dostaniemy medal, musimy przejść cały proces, czyli tam wyrywkowe jakieś kontrole. Wiadomo, że jakby ktoś tam zrobił 7 godzin, to pewnie by go od razu wzięli. Raczej niemożliwe.
Dlaczego ważenie?
Mierzą, ile schudłeś.
Dobre pytanie. Nie wiem do końca, jaki tam, jakie tam, co się za tym kryje. Musimy trenera podpytać, którego nie mam.
No, testy antydopingowe to jest jakby oczywiste, ale...
Wydaje mi się, że na podstawie wagi są w stanie coś tam zrobić. Z tym, że no ta waga, ona jest robiona w momencie zabierania roweru ze strefy zmian. To nie wiem, czy patrzą, czy nie zjadłeś komuś łańcucha, no nie wiem. U mnie było, powiedzieli, że u mnie jest zgodnie z planem, bo byłem 3,5 kilo lżejszy. po zawodach. Okay. Tylko, że wtedy ważyłem się w butach, nie sprawdzali, co mam w kieszeniach, także mogłem ubrać jakąś bluzę grubą i to było takie...
A ile ważysz?
Teraz ważę 63.
A na starcie?
Na starcie zawsze celuję w około 60, na Hawajach ważyłem 64 minus buty, czyli coś koło tego, 63.
Czyli taką optymalną ilość schudłeś, jak na taki długi wysiłek.
No to jest woda, którą tak, wypociłeś, wychuchałeś.
A ja zawsze piję za mało, więc jak idę na taki rower, to potrafię czasami być 2 kilo lżejszy od razu po. No. Także nie jest to zdrowe, no, ale tak. Ja tak
no robię. Niestety mamy złą wiadomość dla wszystkich, którzy myślą, że to jest szybka metoda odchudzania, to jest raczej sama woda z ciebie nie, schodzi w tym momencie. Tak. Szczególnie jak no przy tym klimacie, tak, bo mieliście... 40 stopni?
Tak, i wilgotność potężna. No to typowe Hawaje. Mm-hmm.
Potem już po odebraniu pomocy, co działo się dalej? Potem zostałeś na Hawajach jeszcze dłużej, czy już leciałeś do Stanów?
Nie, no następny dzień mieliśmy samolot. Nie chcieliśmy tam siedzieć za długo na Hawajach, dlatego też, że mieliśmy ograniczone te możliwości urlopowe. No to wyszło w sierpniu, gdzie już tam raczej plany były wszystkie zrealizowane, albo już było za późno, żeby coś zmieniać. Więc mieliśmy tylko 2 tygodnie tak naprawdę na te Stany. Ja zostałem miesiąc, rodzinka poleciała wcześniej. I chcieliśmy jeszcze zobaczyć Kalifornię. Tam przymierzaliśmy się do Kalifornii na majówkę w 2020 roku, no ale sytuacja była jaka była, nie polecieliśmy, więc odłożyło się to w czasie. No jak już lecieliśmy na koniec świata, to nie po to, żeby być tam tydzień, czy tam jeszcze krócej, tylko chcieliśmy przy okazji coś zobaczyć, więc potem polecieliśmy na następny dzień do Kalifornii, do Los Angeles, pojeździliśmy po Los Angeles, po Vegas, pojechaliśmy do San Francisco, no i potem rodzinka pojechała z Los Angeles, polecieli już do Krakowa do domu, a ja zrobiłem sobie taki mały objazd, chciałem przetestować tanie linie amerykańskie i poleciałem sobie do Teksasu, poleciałem potem do Chicago, na Florydę i skończyłem w Nowym Jorku, koło Nowego Jorku mam rodzinę, także tam jeszcze 3 dni byłem u nich.
A później ci z pracy napisali, że już nawet bezpłatnego urlopu ci nie dadzą.
Tak, dokładnie. Nie no, miałem właśnie tutaj nie wróciłem od razu do pracy, bo jeszcze wcześniej, nie wiem, chyba w maju albo w kwietniu, ja regularnie staram się latać na Kanary, na rower. Myślę, że to jest najlepsze, co może być w takim okresie jak teraz. W tym roku już nie mam urlopu, więc już się nie uda. Ale od razu po powrocie mieliśmy na 1 listopada lecieć na Kanary, także ja musiałem wrócić na te Kanary albo odpuścić Kanary, no, że wszystko było kupione. Nie jeździłem miesiąc na rowerze, no bo po Hawajach nie jeździłem. To miałem tak wszystko wyliczone, że lądowałem w piątek po południu, a w piątek tam, w sobotę o 3 czy o 4 nad ranem mieliśmy samolot na Kanary. Także to mnie ograniczało.
Teraz już wiesz, dlaczego nie odpisywał.
A, no
tak, chwilę mi zeszło. A wtedy akurat jak dostałem wiadomość, to siedziałem chyba w samolocie, chyba z Turychu. I pamiętam, że gdzieś tam zobaczyłem i zniknęło, a to było w tych inne, czy gdzieś tam.
No właśnie, już myślałem,
potem sobie przypomniałem.
Że myślałem, że już to się nie uda chyba.
Już myśleliśmy nad innym gościem, szczerze mówiąc, no bo chcieliśmy jeszcze w tym roku nagrać jakąś rozmowę, ale no na twoje szczęście się odezwałeś, więc...
Fajnie.
Nie, no mega, że ci udało. W ogóle z tej historii można by napisać książkę, a co najmniej nakręcić jakiś film krótkometrażowy, co opowiadasz.
No ja lubię też gadać nie na temat często, więc...
No to bardzo dobrze, to jest bardzo mile widziane w programie podcastowym Momentami Zabiegani.
Tak. To jak opowiadasz o tym wypożyczonym rowerze i o tym przygotowaniu jest tak po prostu dla mnie irracjonalnie niesamowite, że ciężko w to uwierzyć.
No bo to jest tak, że my z Szymonem siedzimy dużo dłużej w sporcie niż ty i dużo rzeczy widzieliśmy. No ale czegoś takiego nie słyszałem jeszcze i nie widziałem, tak? Więc...
Mi się to wydaje takie naturalne. No nie wiem, też właśnie często słyszę, że to nienormalne albo jakieś tam inne różne określenia, ale... Ja mam trochę takie podejście jak mój tata, że on zawsze podchodził do tego na luzie, tak zaczął sobie biegać, bo przyjechał do nas wujek, który z kolei jest raczej z tych, że trener, wszystko pod kontrolą, żywienie, nawadnianie, wszystko ma być na swoim miejscu i przyjechał do nas, powiedział, że zapisał się na maraton w Krakowie, to było nie wiem, ponad 10 lat temu, więc tam wtedy jeszcze to bieganie nie było zbyt popularne. To była chyba 4. czy 5. edycja dopiero krakowskiego maratonu, więc to wszystko dopiero się zaczynało. No i przyjechał, nie wiem, czy 2 miesiące przed, powiedział tacie, że będzie startował, tata powiedział, w sumie też się zapisze. No i 2 miesiące pobiegał, stwierdził, że będzie biegał maratony. No przestał biegać, jak zerwał sobie to więzadło, także tutaj też jesteśmy tak samo, tylko że on to zrobił trochę wcześniej. Dalej biega. Teraz właśnie, nie wiem, 2 tygodnie temu zgłosiłem nas na maratony. Stwierdziliśmy, że czy tata stwierdził, że boli go trochę noga, więc musi przestać biegać, ale jak będzie jakiś fajny bieg, no to mnie zapisz. No i zaczęliśmy celować w te top 6 maratonów, to jest Tokio, Boston, Nowy Jork, Chicago i Berlin z Londynem. Tam się dosyć ciężko dostać.
Do Berlina jest losowanie, prawda?
Tak, na wszystkie te maratony okay. jest losowanie. Teraz właśnie odbywało się Chicago i Berlin. Do Berlina nas nie chcieli, więc Berlin jeszcze poczeka. No ale Berlin jest dosyć mocno uczęszczany, dlatego że to jest najszybszy maraton.
Mhm. Tam wszystkie rekordy świata tak. padają.
Więc no jest też blisko nas, także to by było super. Ale udało się nam zakwalifikować do Chicago, także już bilety mamy kupione. W przyszłym roku jedziemy do Chicago zwiedzać.
Zwiedzać i biegać w wietrze. Ty tak. chyba lubisz ten wiatr.
No nie przypadam. Zaraz właśnie jak wylądowałem w Chicago, w Dallas, w Teksasie miałem 40 parę stopni Celsjusza. W Chicago miałem minus 4 i pierwszy śnieg, więc ja no, na Hawaje nie brałem żadnych kurtek ani nic takiego. Że miałem lekki szok, tym bardziej, że lądowałem o drugiej nad ranem. Mhm. Więc było tam trochę zimno. Tam się chyba nawet rozchorowałem, ale jakoś tam przetrwałem.
Jesteś typem osoby, która potrafi się cieszyć z tych wyścigów, z tego, co osiąga na tych wyścigach, czy raczej po zakończeniu już od razu przechodzisz do analizy, co można było poprawić, na raczej, czym poszło źle?
Myślę, że raczej się cieszę. Na pewno nie analizuję nic od razu po. Wiadomo, że tam wmawiam sobie, że gdybym zrobił to, to bym był 10 minut szybciej. W Konie na przykład zostawiłem worek z butami rowerowymi i wolontariusz pomylił ten worek z jakimś innym, zakosił go i ja zostałem bez butów. No i tak sobie zastanawiam, to co, no to 2500 worków, no to będę szukał. No i okazało się, że ten worek w ogóle był wrzucony na inną kupkę niż powinienem. Straciłem tam 10 minut w tej pierwszej strefie, siedziałem ponad 15 minut chyba w strefie zmian, z czego połowę tego czasu szukałem butów, którymi ktoś zakosił.
Tak, no miałem co, też zapisane to pytanie, co tak długo w tej
normalnie
strefie.
Normalnie bym był wkurzony, co, zawodowiec jakiś by zszedł z trasy, bo 10 minut stracił. No ja wiedziałem, że ja chcę to po prostu ukończyć i tyle. Nie celuję w żadne wyniki. No wiadomo, że jak tam na 1/4 czy na 1/8, gdzie tam 10 minut, no to już jest przepaść, no to też inaczej, ale tak bym to kończył.
W Malborku w strefie zmian widziałem jedną zawodniczkę, co sobie robiła zastrzyk w strefie zmian. Więc
można też tak.
Że no. Nie wiem, co u nas jest. Nie wiem, co to było.
Ja z reguły się tam nie śpieszę, ale też mam na uwadze później, że mogłem to zrobić szybciej, bo właśnie tam przegrywam. No, takie sekundy, no przy 12 godzinach ta sekunda nie ma żadnego znaczenia. Jak ktoś się bije o pierwsze miejsce Mistrzostwa Świata i paręset tysięcy dolców, wiadomo, że mi na tym zależy.
Okej, okay, a mówisz, że jechałeś tam ukończyć ten triatlon na Hawajach. Mówisz, że też jechałeś ukończyć triatlon w Gdyni. A czy teraz już mając te triatlony za sobą, te starty, chcesz osiągnąć jakiś cel? Jakby masz jakiś plan już konkretny i powiesz sobie, tak, już mam doświadczenie, to i to znam siebie, wiem jak co robić i dalej teraz.
Jakie 10 plany, godzin.
Jakie no. plany i czy planujesz no, na przykład osiągać już jakieś konkretne cele czasowe? Bo jeszcze tylko dokończę, że nam się wydaje, że jesteś na takim trochę rozdrożu bycia pomiędzy amatorem, a wchodzeniem w ten świat już zaawansowany. Bo to, o czym ty mówisz i to, jakie rzeczy osiągasz, to jest już, myślę, że dobry materiał na to, żeby zajść dosyć wysoko.
No to jest dobre zapowiadanie się. Ja to przynajmniej tak oceniam. I tutaj pytanie do ciebie, czy na przykład marzy ci się 9 z przodu na Ironmanie? Czy marzy ci się... No mówiłeś o 5 z przodu na połówce, ale umówmy się, no, zrobiłbyś to dzisiaj, byś tak. to zrobił prawdopodobnie.
Nie w tych butach.
I nie w tym swetrze.
Tak. Nie no, myślę, że nie mam jakichś konkretnych celów właśnie. Chciałbym na pewno nie zostawiać tego triathlonu, mimo że już powinienem, no bo jednak zajmuje to bardzo dużo czasu, więc trzeba trochę tutaj odpuścić, żeby mieć czas na to życie, się zająć czymś innym. No bo jednak ciężko jest to wszystko godzić ze sobą. Wiadomo, jasne. Że da się, ale zajmuje to bardzo dużo czasu.
Wszyscy to tutaj w trójkę wiemy, myślę, że dobrze, ile to czasu pochłania. I to, drodzy słuchacze, naprawdę pochłania masę czasu, bo jeśli decydujesz się na coś takiego, to już możesz sobie odpuścić resztę aktywności innych.
No tak, jakby się chciało rzeczywiście tym zająć jakoś poważniej, no to myślę, że
dziewczyno zostaw chłopaka, chłopaku zostaw dziewczyny i pokochaj triatlon.
Blumenfeld w tym podcaście z Rick Rollem ostatnio powiedział, że osoby, które mają partnerów, mają gorsze wyniki później.
To jest ciekawe, bo jak przejrzałem sobie właśnie biografię zwyciężczyń, pierwszą piątkę powiedzmy kobiet w tym roku na Mistrzostwach Świata, to one wszystkie mają dzieci, wszystkie mają mężów, natomiast faceci nie, wydaje mi się, może to w naszej naturze jest ta...
Chłopy są takie, wiesz...
Samolubne, chyba, takie... Tak.
No. No w triathlonie chyba bardziej doświadczeni zawodnicy z reguły mają prościej. No ta, no, ten, dobra, ten rok jest wyjątkowy, no bo jak w tej konie młodzież zdemolowała tam tak. Weteranów, ale ogólnie w takim półamatorskim triathlonie, no to to kategorie 35+, to są jednak... najbardziej oblegane i też najlepsze wynikowo.
To się też z zamożnością jakoś wiąże, prawda? No bo żeby trenować triatlon, tak, trzeba też troszkę mieć na to zasobów i zazwyczaj ludzie, którzy gdzieś tam już są życiowo ustawieni, to wtedy
tak, no i ta, się i ta wydolność, nie wiem, czy wytrzymałość, czy wydolność w płucach też jest podobno troszkę lepsza później.
A domyślacie się, czemu tak było? Dlaczego jakby młodzież w tym roku tak zdominowała konę? To wynika, nie wiem, z tego, że właśnie zwraca się większą uwagę na trenowanie, na fizjologię i związane z tym aspekty, czyli tam wszystkie mierzenie parametrów temperatury ciała, te czujniki Super Sapiens i tak
dalej. Ja myślę, że to się złożyło, po prostu to był trochę efekt motyla i złożenie kilku efektów. Na przykład prześledźmy sobie mężczyzn. Wielokrotny mistrz świata Jan Frodeno miał kontuzję i nie startował. Wśród kobiet Lucy Charles Buckley była druga ostatecznie, ale też bardzo doświadczona, też miała kontuzję w tym roku. Wygrała Chelsea Sodaro, która jest bardzo młoda i debiutowała.
Pierwszy raz.
Wśród mężczyzn drugi był Sam Laidlow, który też debiutował. Pierwszy był Gustav Iden, który też debiutował i wygrał.
Na konie debiutował.
Więc wydaje mi się, że to bardziej było tak, że po prostu w tym roku faworyci starsi nie przyjechali albo przyjechali w nieoptymalnej formie, a młodsi byli w optymalnej formie i że po prostu dlatego tak się złożyło w tym roku.
No też sam fakt, że rekord 10 mężczyzn złamało 8 godzin.
Tak.
Gdzie wcześniej poprzedni rekord był 7,50 bodajże, ale no w tym roku ten poprzedni rekord był poprawiany przez 10 kolejnych osób.
Całe podium tak naprawdę pobiło rekord.
Tak, także tu jest kosmos. Myślę, że właśnie parę czynników się na to składa i też ten rekord może być trochę podważany ze względu na to, że 2 lata nie mieliśmy tych wyścigów na Hawajach i przez te 2 lata,
rewolucja,
no nie wiem, czy
zeszła.
Ta dyscyplina się aż tak zmieniła, ale na pewno ma na to wpływ parę czynników, między innymi właśnie to kontrolowanie, teraz ci młodzi są, tak jak chociażby Gustaw, on jest pod kontrolą od małego, kontrolują wszystkie jego parametry, glukoza, nie glukoza, to wszystko jest cały czas pod okiem trenera, także oni no, znają bardzo dobrze swoje organizmy, wiedzą, ile są w stanie przyjąć, wiedzą, co są w stanie zrobić. Także...
Oni też tak później wypowiadają się dosyć skromnie, że na przykład niektórzy amatorzy są intelektualizowani pod względem treningu, że myślą na przykład, bardziej myślą o tych margin gains. Margin gains to oznacza, że to są już takie naprawdę drobne rzeczy, które wpływają na sekundy, jeśli chodzi o końcowy czas. I oni mówią, że amatorzy są na tym za bardzo skupieni, a za mało trenują. Ale może mają zakrzywione spojrzenie przez to, że oni mają cały sztab, który nad nimi czuwa i po prostu oni nie myślą o tych margin gains, tylko biegną na przykład trening na samopoczucie, bo i tak ktoś im zmierzy ten mleczan i tak ktoś ich przebada później.
Tak, no a te sekundy, tak jak w moim przypadku, przy 12 godzinach, no to jest nic. To nie zmienia kompletnie nic.
Byś wstawił dysk aero, nawet gdyby były dopuszczone, to byś po prostu na rowerze pojechał nie 5,55-28, tylko byś pojechał 5,45-28.
Albo zginął na wietrze.
Tak, ale też musisz wyższą prędkość utrzymywać, żeby ten dysk cokolwiek dawał, nie? Średnią.
No na drugiej po nawrotce na pewno by ci dał, bo tam
tak,
już dosyć
zasuwałeś. No nie dość, że z górki to jeszcze z wiatrem. Także to, ale ciepło, dalej było ciepło. Także.
Mi się wydaje, że to jest trochę taka cecha amatorów, że my w ogóle amatorzy lubimy takie nowinki techniczne i takie zhajpowanie się trochę samemu, dlatego te wszystkie pomiary mleczanów, pomiary temperatury ciała, bo to jest kręcące po prostu, to pozornie myślisz, że ci może dużo dać, ale w zasadzie to na tym poziomie nie daje ci nic i lepiej się dłużej wyspać niż...
Każdy lubi na coś wydawać pieniądze, prawda?
No jasne, że tak, nie?
To też jest, no fajnie, śmiesznego mema ostatnio widziałem, że pozwól dzieciom wierzyć świętego Mikołaja, jeśli ty wierzysz, że droższy rower uczynicie szybszym kolarzem.
No ja mam taki puzzle, że teraz wyjazd na Hawaje mi zabrał trochę pieniędzy, także... Nie mam już tego problemu, mam z głowy.
Wrócisz do będziesz jeździł na krosie TR1, tak jak my.
Tak. Zdrowe spróbować.
Na czasówce za 2000.
No to jest pancerny rower, tak? Gdybym nie miał tego roweru, tylko miałbym jakiś karbonową rakietę, to bym nie ukończył swojego Ironmana, po prostu by się złamał na tym drzewie. A to jest stalowy rower.
Aluminiowy.
Teraz wracają do łask, także.
Podobno, no. No ale dobra, wróćmy do tematu, żeśmy odpłynęli troszeczkę, ale bardzo fajnie. Jak z twoimi planami?
No mam plany, tak jak mówiłem wcześniej, chcę coś pozwiedzać fajnego. Także nastawiałem się na połówkę w Dubaju. To jest dosyć specyficzny wyścig, no bo jest w Dubaju, w którym nie ma nic kompletnie. Także jest to szybki wyścig, ale też zależny od wielu rzeczy, bo wystarczy, żeby tam właśnie coś tam w wodzie nie zagra, albo będzie jakiś wyjątkowo dziwny wiatr. Tam jest trasa tak, że jedzie się połówkę pod wiatr, później się lekko zjeżdża. No i Dubaj, no to po autostradzie po prostu się leci. Także no, jest to dziwne miejsce na takie zawody, ale przez to, że jest dosyć płaskie, no to powinny być szybkie. Także w to celuję, w Dubaju nie byłem, wybierałem się już parę razy, więc może to jest dobry pretekst, żeby się też
tam
wybrać.
Tam na autostradzie co kilometr jest fotoradar, więc tak. Musisz uważać, jak będziesz jechał na tym rowerze.
No ja powoli jeżdżę, więc to mi nie grozi. No ale te zawody są dosyć specyficzne pod względem tego, że w sumie nie wiadomo, czy one w ogóle się odbędą. Zazwyczaj ogłaszałem je miesiąc przed albo dwa miesiące przed, gdzie to jest oficjalna impreza Ironmana i na przykład Gdynia jest ogłoszona dzień po poprzedniej edycji. Już wiadomo, kiedy będzie, wszystko jest, wiadomo, jakie są opłaty. Tutaj nie wiadomo dalej nic, także zobaczę, no bo to z reguły jest w lutym albo w marcu, także tutaj
no dobrze.
Nie mam planów.
Ale musimy ci życzyć powodzenia w czymś, bo jak będziemy się już za chwilę powoli do brzegu zbliżać, to no nie zarysowałeś żadnych zawodów, które są twoim pierwszym priorytetem. Nie zarysowałeś żadnej życiówki, którą chciałbyś zrobić, a jeśli się rozstajemy na jakiś czas, bo mam nadzieję, że za jakiś czas znowu pogadamy po jakichś ciekawych zawodach, no to musimy ci życzyć powodzenia w czymś. Więc wymyśl sobie coś.
No to nie, no to na razie jestem zapisany na tą połówkę, żeby zrobić sobie czas. Połówka w Warszawie. To jest po Bożym Ciele chyba 11 czerwca. Także tam planuję 4:30, ale no to jest czerwiec. W tym roku było 30 parę stopni na biegu. Także
no tam
ciepło.
Jest też duży problem z draftowaniem, bo wyjazd, trasa rowerowa jest tak zrobiona, że tam się praktycznie nie da nie draftować.
Tak. No myślę, że to większość tych takich dużych imprez. Tak,
dlatego
że
wybrałeś to sobie na życiówkę właśnie.
Tak, dokładnie.
Sprytny.
Nie, no, po prostu jest najbliżej oficjalnej imprezy Ironmana. Drugi jest Poznań, który jest we wrześniu, a wrzesień to już jest taki trochę gorszy termin. Także tutaj w to celowałem. No i we wrześniu mam ten, 1 września mam to Livigno. Z tym, że tam na razie się zapisałem, ale wziąłem sobie tą opcję darmowego. W razie czego dostanę po prostu zwrot wpisowego. Bo to jest jednak lekki wycisk i pod kątem tego pływania w zimnie, w nocy, pod kątem tego roweru, gdzie tam 200 km 5,5 w górę, w tym Stelvio, jakieś inne przełęcze w Szwajcarii. No, jest co tam robić. Potem jeszcze bieganie po górach, gdzie ja nigdy w życiu nie biegałem po górach, bo nie lubię gór.
Zabierz tam sobie fotografa ze sobą jakiegoś na te zawody.
No, pojedzie prawdopodobnie brat ze mną, który lubi robić zdjęcia, także coś wymyślimy.
No to dobrze, to w takim razie ja ci życzę
jeszcze
powodzenia.
Jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz. Okay, czy sorry. W stosunku do poprzednich planów treningowych, po tych doświadczeniach planujesz coś zmieniać w samym treningu? I dodajmy jeszcze to odżywianie.
No teraz się rozleniwiłem, strasznie się rozleniwiłem, no bo przez całe Stany tak naprawdę raz na jakiś czas tylko biegałem. Potem po powrocie trochę chorowałem, na Teneryfie umierałem wręcz, więc trochę się rozleniwiłem. Myślę, że nie będę nic specjalnego zmieniał, skoro działa, to nie ma co zmieniać. Wiadomo, że można dużo rzeczy poprawić, na pewno z tym basenem chcę się za siebie zabrać trochę, ale tutaj no, zobaczymy, co z tego
zapisz się na lekcję pływania, pochodź sobie dwa albo trzy miesiące i później już sam będziesz pracował.
Taki jest plan właśnie, więc myślę, że to będzie główna zmiana. No a tak to po prostu dalej robić to samo. Do pracy mogę pracować zdalnie, ale jak jest tylko ładna pogoda, to staram się wziąć rower, pojechać. Czasami jest tak, że jak wychodzę, po prostu mi się nie chce, gdybym wsiadł w auto, pojechał do domu albo się położył. No a jestem rowerem, nie mam auta, coś trzeba zrobić, także to jest bardzo fajne. Lubię też sobie z rana wstać często, jak jest ładna pogoda, o 5 już mamy jasno, także 4:45 jest budzik, o 5:30 mamy takich paru świrów, umawiamy się po prostu obok, mam tam 5 km do jechania, no i jedziemy jakąś szybką setkę, o 9 jestem w pracy, nawet czasami wcześniej, także to jest
super,
też fajne, jest bardzo długi dzień, tylko że później o 21 już raczej nie myślę o niczym innym, tylko żeby się położyć. Tak,
żeby rano znowu wstać.
Tak, ma to swoje plusy, minusy, ale raz na jakiś czas fajnie jest tak wyskoczyć.
Dobrze, drodzy słuchacze, moglibyśmy tutaj gadać godzinami, jak już się tak rozgadaliśmy, ale nagrywamy godzinę 40, pora zmierzać do brzegu.
I tak wydaje mi się, że jeśli ktoś dosłuchał do tego momentu, to należy się jakaś nagroda, więc napiszcie do nas na Instagramie albo jakkolwiek. To wyślemy wam jakąś nagrodę. Może to być nawet selfie.
Coś wyślemy, zobaczymy. Dziękujemy naszym gościem Krzysiek Liszka, triatlonista, członek AGH Cycling Team i przede wszystkim żelazny chłop. Dzięki.
Dzięki, cześć.
Dzięki za rozmowę.
A byli z wami Jakub Szewczyk i Szymon Krzak.
No i widzimy się za pół roku.
Mam nadzieję, że jeszcze szybciej uda się nagrać, a mam nadzieję też, że uda nam się jeszcze z Krzyśkiem kiedyś umówić. A jeśli podoba wam się to, co robimy, możecie nas śledzić na social mediach, możecie obserwować naszą stronę. Znajdziecie tam jeszcze więcej artykułów i nasz najnowszy magazyn. My się żegnamy, dziękujemy, kłaniamy, cześć, na razie. Do zobaczenia.
Do zobaczenia, do usłyszenia.